Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy Pana Krzysztofa.
Krystiana.
Krystiana.
Pana Krzysztofa mamy przy mikrofonie z tej strony.
Ale Pana Krystiana, tak, który będzie realizował audycję, a z nami są goście. Po kolei będę wymieniać, bo mamy ich tutaj.
Z różnych stron przyjechali.
Pani Małgorzata Mąsiorska, instruktor metody Claytona. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
I Państwo Aleksandra Kicińska, doktor nauk medycznych.
Konsultant na protechnologii
i prezes poradni zdrowia prokreacyjnego. Witamy.
Szczęść Boże.
I mąż, pan Jarosław.
Pan Krzysztof Kiciński, również lekarz.
Nauczyciel naturalnego planowania rodziny. Witamy.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Jest z nami także ksiądz Jarosław Ciechanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji toruńskiej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Serdecznie witamy księdza. W naszym gronie jest nam niezbędnie dzisiaj potrzebny. Chociaż specjalistyczny temat.
I będziemy dzisiaj rozważać temat wolność od antykoncepcji.
Tak, o godzinie 18:15 była mowa o obronie życia, o tym, żeby dzieci nie zabijać, no a antykoncepcja na jakąś taką naturalną konsekwencją stosowania antykoncepcji, jeżeli jest niepowodzenie, a niepowodzenia są, no to jest po prostu dziecko niechciane, czyli my tego dziecka nie planowaliśmy, nie jest nasza wina, to jest wina producenta czy kogoś innego, no i dziecko się zabija, więc to jest pewna też kontynuacja tego tematu. Walczymy o życie dzieci. Antykoncepcja jest przeciwna życiu. Natomiast otwartość na życie to już jest inna sprawa. I tutaj się wypowiedzą na ten temat specjaliści, których mamy tutaj w studio. Ale ksiądz jest najważniejszy, no bo on nam, Pan Jezus nam pokazuje drogę. Droga nasza w życiu to jest próba, ale cel to jest niebo. I żeby do tego nieba się dostać, to w jakiś sposób musimy na tego Pana Jezusa patrzeć i Jego słuchać. Pana Jezusa albo Kościoła, nauka Kościoła na temat również antykoncepcji i rozpoznawania płodności mówi. Proszę bardzo.
Panie Leszku, to prawda, księża są ważni, ale Pan Bóg jest najważniejszy. No. Natomiast my wszyscy jesteśmy Jego narzędziami w tym, aby Jego objawienie, Jego wola się realizowała w całym świecie. I Kościół jest tym, który strzeże woli Pana Boga. Właściwie jest tym, który ukazuje wolę Boga. Stoi na straży tego, co Pan Bóg zaplanował w świecie, jak ten świat skonstruował. I dzisiaj pewnie będziemy rozmawiać nie tylko o antykoncepcji, ale będziemy pewnie rozmawiać o tym, co jest naturalne w życiu człowieka. I Kościół przypomina człowiekowi, właściwie światu, co jest naturalne w jego życiu. Że naturalny w życiu człowieka jest drugi człowiek, że drugi człowiek szuka drugiej swojej połówki, czyli żony, kobiety, szuka męża, czyli mężczyzny, czyli tworzy się małżeństwo i rodzina. Natomiast to, co rzeczywiście będziemy dzisiaj piętnować, czyli antykoncepcja, burzy ten rytm naturalny, burzy, uderza zarówno w małżeństwo, jak i w rodzinę. I Kościół od bardzo dawna stoi na stanowisku przypominania, ale i też dbania o tą naturalność w życiu człowieka, w życiu małżeństw, w życiu rodzin. Często kryzysy, które małżeństwa i rodziny przeżywają, są związane z tym, iż człowiek przestaje żyć zgodnie z naturą. Zaczyna, brzydko mówiąc, kombinować, zaczyna prowadzić swój harmonogram życia, zapominając o tym, co Pan Bóg zapisał w jego naturze. I o tym bardzo mądrze przypomina encyklika Pawła VI Humanae Vitae, bardzo szczegółowo pokazując, że człowiek powstaje z miłości, dla miłości, że miłość zobowiązuje, że z miłością związany jest dar człowieka dla człowieka. Nie ma tam miejsca na egoizm, czyli nie ma tam miejsca na używanie człowieka. Antykoncepcja niestety człowieka ogranicza i sprowadza nie do osoby, ale do jakiegoś przedmiotu. I dlatego Kościół na antykoncepcję nigdy się nie zgodzi i nie może się zgodzić.
No i nauka, rozpoznanie Bożego zamysłu, Bożego planu względem człowieka pokazuje, że płodność pary ludzkiej, pary małżeńskiej jest ściśle ograniczona w cyklu kobiecym. Więc jeżeli ten okres rozpoznamy, no to możemy w jakiś sposób współdziałać ze Stwórcą, chociaż niektórzy mówią na to katolicka antykoncepcja. No ale czy możemy kierować się rozumem tutaj, bo czasami nauka no, też nas może na manowce prowadzić, prawda?
Oczywiście Pan Bóg dał człowiekowi cały świat, dał człowiekowi naturę ludzką, tak ją zharmonizował, że człowiek może ją sobie również uczynić poddaną, czyli jej w jakiś sposób mądry używać. I człowiek musi używać rozumu, bo rozum jest też darem samego Pana Boga. Człowiek musi się nim kierować, nie tylko emocjami, uczuciami, ale musi się kierować również rozumem. I naturalne metody rozpoznawania płodności są metodami rozumnymi, naukowymi, gdzie kobieta i mężczyzna, bo nie można tylko ograniczać tutaj roli kobiety.
Tutaj mówimy mąż i żona.
Mąż i żona, tak. Mogą w doskonały sposób wykorzystać te metody do zaplanowania poczęcia.
To na razie dziękuję księdzu, diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji toruńskiej, ksiądz Jarosław Ciechanowski. I teraz pani Aleksandra Kicińska, doktor nauk medycznych, konsultant naprotechnologii. Proszę bardzo.
Ja chciałabym się przede wszystkim odnieść tutaj do tej kwestii używania rozumu, bo jako lekarz, jako osoba, prawda, nauki, wykładowca też metod rozpoznawania płodności na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, myślę, że powinniśmy śmiało próbować zrozumieć właśnie człowieka też od tej strony naukowej i zobaczyć, że właściwie wolność od antykoncepcji powinna być takim rozumowym wyborem każdego człowieka, niezależnie od religii, niezależnie od przekonań. Dlaczego? Bo żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle powinniśmy być wolni od antykoncepcji, dlaczego ta wolność jest wartością, która promuje godność i dobro człowieka, musimy się krótko zastanowić nad tym, czym jest antykoncepcja. I chciałabym tutaj króciutko wyjaśnić. Antykoncepcja oznacza przeciw poczęciu. Proszę sobie wyobrazić, że zespół środków i metod stosowanych w celu zapobieżenia ciąży właściwie towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. I to zapobieganie ciąży ściśle łączyło się z pozbyciem jej na każdym etapie rozwoju poczętego dziecka. I proszę sobie wyobrazić, że właściwie tylko w zależności od tego, jaka była kultura, czy jakie praktykowano zwyczaje, te metody były bardzo różne. Od takich, jak to nazywano potocznie spędzanie płodu, czyli wywoływanie poronienia, ale też dzieciobójstwo, a nawet porzucanie noworodków. I dzisiaj właściwie mamy do czynienia z o wiele bardziej wysublimowanymi formami antykoncepcji, ale okazuje się, że nie są one pozbawione ani dylematów natury etycznej, ani medycznej. I proszę zauważyć, tak ogólnie spróbować spojrzeć na ten problem, że jesteśmy świadkami zachwiania pewnej równowagi zdrowia publicznego w aspekcie właśnie prokreacji. Bo od lat 50., kiedy to została wprowadzona pierwsza tabletka antykoncepcyjna w Stanach Zjednoczonych, obserwujemy gwałtowny rozwój w ogóle w dziedzinie środków i metod antykoncepcyjnych. I proszę zauważyć, pociąga to za sobą znaczny spadek demograficzny wśród populacji krajów najbardziej rozwiniętych, a z drugiej strony obserwujemy, że w tych samych populacjach narasta problem niepłodności. I dla mnie jako lekarza jest to właściwie, ponieważ zajmuję się naprotechnologią, po prostu chleb powszedni. Ja się spotykam z parami, które właściwie bardzo cierpią z powodu tego, że nie mogą mieć dziecka i należy się zastanowić w ogóle, czy jako społeczeństwo, jako służba zdrowia, jako lekarze, jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to właśnie, jak wygląda zdrowie prokreacyjne naszego społeczeństwa. I chciałabym zwrócić uwagę na to, że płodność, która jest właściwie objawem zdrowia, została potraktowana w dzisiejszej dobie przez współczesną medycynę jako choroba. Bo proszę zauważyć, należy przyjmować leki, na przykład tabletki hormonalne, albo środki medyczne, czyli na przykład wkładki wewnątrzmaciczne, aby tą płodność wyeliminować, zahamować na czas określony wedle decyzji pacjentki. Z drugiej strony jesteśmy świadkowymi gwałtownie narastającej niepłodności. Mamy takie statystyki, że blisko co piąta para boryka się z problemem niepłodności. I medycyna, wychodząc znowu naprzeciw tym problemom, tworzy systemy, programy pomocy niepłodnym pacjentom i sięga często po technologie sprzeczne z naturalną biologią rozrodu człowieka. I dobrze wiemy, jakie tutaj są, prawda, ścieżki, kliniki in vitro i tak dalej. To są wszystko takie właśnie technologie pełne dylematów naukowych, medycznych i etycznych. Ale spróbujmy na początku tych rozważań odnieść się właśnie do tego faktu, że jednak płodność jest oznaką zdrowia. A przecież zdrowie jest bezwzględną wartością i bardzo ważną sprawą dla każdego człowieka. A okazuje się, że ta płodność właśnie przez antykoncepcję zostaje czasami bardzo drastycznie tłumiona. I proszę zauważyć, że jesteśmy często świadkami bezkrytycznego przepisywania tych leków młodym, zdrowym kobietom, aby hamować oznakę ich zdrowia, płodność, a narażamy je na działania niepożądane tych leków. Nie można więc obojętnie przejść wobec tego faktu, skoro najważniejsze, nie szkodzić. I myślę, że chciałabym bardzo krótko przypomnieć Państwu o działaniach niepożądanych antykoncepcji. Nie jest to tematem dzisiejszego, prawda, naszego spotkania, ale jeżeli mamy wybrać wolność od antykoncepcji, to musimy chociaż krótko sobie przypomnieć, że najpoważniejszą konsekwencją przyjmowania egzogennych hormonów zawartych właśnie w doustnych środkach antykoncepcyjnych są przede wszystkim bardzo poważne zakrzepice, zarówno tętnicze, jak i żylne, a co za tym idzie udary mózgu, zawały, zatorowość płucna. I niestety jesteśmy świadkami tego, że w świecie medycznym także, z wielkim uporem, ale także media to lansują, próbuje się te zdarzenia chorobowe interpretować jako nieszczęśliwy zbieg okoliczności właśnie z przyjmowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych, ale nie mających absolutnie związku z ich przyjmowaniem. Jednak te przekonanie zostało w znakomity i profesjonalny sposób wykazane jako błędne przez specjalistów z dziedzin szczegółowych, kardiologii, angiologii czy neurologii i mamy na to naprawdę konkretne doniesienia, badania, które wskazują na wzrost ryzyka chorób naczyniowych wśród użytkowniczek właśnie tych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Wiemy też o możliwym działaniu karcynogennym, czyli takim nowotworowym tych środków. Oczywiście zawsze w koincydencji z innymi czynnikami. Mogą one w znaczący sposób przyczyniać się do rozwoju właśnie nowotworów układu płciowego. Także oprócz tych wszystkich stanów zagrażających życiu, bezpośrednio bardzo poważnych, obserwujemy też jako lekarze działania niepożądane, które właściwie można byłoby nazwać błahymi, ale które na tyle niepokoją pacjentki, że skłaniają je do szukania porady, często właśnie nie u ginekologa, który te środki aplikuje, ale u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I okazuje się, że takie uciążliwe dolegliwości, które pacjentka źle znosi, to są bóle, obrzęki nóg, podwyższone ciśnienie tętnicze, czy podwyższony poziom cholesterolu, ale także zaburzenia widzenia, słuchu, równowagi, także zawroty i bóle głowy, więc takie neurologiczne tutaj, także dolegliwości migreny, ale takie natury również bardziej psychologicznej, spadek libido, rozdrażnienie, czy płaczliwość oraz stany depresyjne. I te zaburzenia, o których, no, też się mało mówi, pisze, ponieważ one są właściwie często przypisywane jakiejś wrażliwości czy nadwrażliwości użytkowniczek tych środków, ale one w znaczny sposób obniżają jednak jakość życia tych pacjentek i przyczyniają się także do problemów w relacjach intymnych, problemów zawodowych, rodzinnych. Często wymagają też interwencji, aby chronić zdrowie pacjentki. I jeżeli taka pacjentka trafia do lekarza, prawda, że z takiego powodu, że ma podwyższone ciśnienie czy zaburzenia lipidowe, ale też inne dolegliwości, o których tutaj już wspominałam, no zaczynamy wdrażać całą batalię działań. Albo musimy dać leki na to nadciśnienie w niektórych przypadkach, albo na tą hipercholesterolemię. Czasami wysyłamy pacjentkę na szereg konsultacji i badań, by wyjaśnić te dolegliwości z zakresu różnych układów i tak właściwie jest to ogromny stres i praca, właściwie można powiedzieć niepotrzebna, bo na czym ma polegać medycyna? Dajemy pacjentce jeden środek, który tłumi oznakę zdrowia, jaką jest płodność, a z drugiej strony jesteśmy zmuszeni, by podawać jej leki, które będą niwelować działania niepożądane doustnych środków antykoncepcyjnych. Więc proszę zobaczyć, że jesteśmy w jakimś takim punkcie zupełnej sprzeczności, jakiegoś absurdu. Nie bez znaczenia są też takie proste dolegliwości, ale rzeczywiście pacjentki często, szczególnie młode, na to mocno zwracają uwagę, bo przecież mają problem ze wzrostem masy ciała, czasami z nudnościami albo po prostu zmianami skórnymi. I jeszcze oprócz tych typowo takich medycznych dolegliwości, które pacjentki noszą ze sobą i właśnie z tym wszystkim przychodzą do lekarza najczęściej pierwszego kontaktu, ważnym aspektem, takim przemilczanym, myślę bardzo mocno przez zwolenników środków hormonalnych, jest fakt, że znaczny postęp w obniżeniu dawek hormonów w tych tabletkach, doustnych środkach antykoncepcyjnych skutkuje zwiększeniem ilości owulacji. Z jednej strony, prawda, możemy dzisiaj mówić, że rzeczywiście te działania niepożądane, o których tutaj wspomniałam, są naprawdę niewielkie w porównaniu do tego, co się działo 50 lat temu, kiedy dawki hormonów w tabletkach były o wiele większe. I to jest na pewno jakiś sukces, prawda, farmakologii i w jakimś sensie medycyny, ale proszę zauważyć, że zwiększona ilość owulacji prowadzi do wzrostu ilości nieplanowanych ciąż. I okazuje się, że jest to prawie od 8 do 10% niezamierzonych ciąż wśród użytkowniczek właśnie doustnych środków antykoncepcyjnych. Oczywiście w zależności od rodzaju tabletki. Do tych nieplanowanych ciąż dochodzi wśród pacjentek zapominających o przyjęciu kilku tabletek w ciągu cyklu albo przyjmujących je nie o stałej porze. Ale też proszę zauważyć, że są sytuacje zupełnie niezawinione przez te pacjentki, kiedy skuteczność działania tabletek hormonalnych jest zachwiana przez na przykład biegunkę, wybioty albo po prostu antybiotykoterapię. I okazuje się, proszę Państwa, że aż prawie 14% nieplanowanych ciąż występuje z tego powodu właśnie u tych użytkowniczek doustnych środków antykoncepcyjnych. Także to są takie typowe aspekty medyczne, natomiast bardzo ważnym aspektem jest też to, że jeżeli jesteśmy świadkami, że jednak do owulacji może dochodzić, bo jesteśmy świadkami występowania tych nieplanowanych ciąż, to proszę zauważyć, że mamy do czynienia też z taką trudną sprawą, a mianowicie, co się dzieje z tymi dziećmi, które się poczynają, ponieważ do owulacji dochodzi, ale jednak ciąża nie występuje. Okazuje się, że bardzo mało mówi się także pacjentkom, kiedy się aplikuje te środki, że antykoncepcja działa wielokierunkowo. I jeśli zawiedzie na tym poziomie występowania owulacji, jeśli do tej owulacji dojdzie z różnych względów, to poczęte, nowo poczęte życie ludzkie nie ma możliwości, aby się zagnieździć w zmienionej właśnie błonie śluzowej macicy, w zmienionym endometrium, które jest poddane właśnie działaniu doustnych środków antykoncepcyjnych.
Czyli środek o nazwie antykoncepcyjny w rezultacie może być, a niekiedy jest, środkiem poronnym.
Jest taka możliwość i rzeczywiście jest taka grupa też tabletek, które ewidentnie są właśnie tabletkami tak zwaną antykoncepcją PO. Jest to bardzo duża dawka hormonów w porównaniu do tych tabletek używanych regularnie, więc jakby jest to troszeczkę inna para kaloszy, ale z drugiej strony uważa się powszechnie, że te najnowszej generacji tabletki właściwie w ogóle nie mają prawa mieć takiego działania przeciwko poczętemu życiu. Okazuje się jednak, że jest to możliwe i tych danych dotyczących częstości występowania owulacji podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej dostarczają nam o dziwo prace badawcze zwolenników antykoncepcji. Proszę sobie wyobrazić, że przeprowadzono kilka dużych badań mających na celu wykazać wyższą skuteczność plastrów antykoncepcyjnych nad tabletkami. I te właśnie badania dostarczają nam dowodów na to, że podczas stosowania zarówno plastrów, jak i tabletek antykoncepcyjnych może dochodzić do wzrostu pęcherzyków jajnikowych i do owulacji. Przy czym zdarza się to o wiele częściej właśnie przy stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych niż plastrów. I tutaj muszę nadmienić, że proszę pamiętać, że doustne tabletki antykoncepcyjne są najchętniej wybieraną formą antykoncepcji, bo ponad 70% pacjentek, które decydują się na antykoncepcję, to właśnie wybiera tabletkę. Lekarze zresztą też chętnie właśnie po ten rodzaj antykoncepcji sięgają. Posiadamy więc bezwzględne dowody na zachodzenie owulacji podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, szczególnie w trzech pierwszych cyklach stosowania. I musimy w związku z tym pamiętać o tym możliwym działaniu przeciwko poczętemu życiu ludzkiemu. Związane jest to właśnie, tak jak wspomniałam, z tym wielokierunkowym działaniem doustnych środków antykoncepcyjnych. Nie możemy więc zapominać, że żadna antykoncepcja nigdy nie jest w 100% skuteczna. Musimy pamiętać, że wskaźnik niepowodzeń w skuteczności antykoncepcji bardzo wzrasta, jeśli weźmiemy pod uwagę błąd użytkowniczki. I też często dajemy się niestety dać nabrać, bo właściwie skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych podawana przez firmy farmaceutyczne jest prawie idealna, wynosi 0,2. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę błąd użytkownika, o którym tutaj już wspominałam, że właściwie dane są takie, że prawie połowa pacjentek zapomina o wzięciu jednej tabletki na cykl, a prawie co piąta o dwóch tabletkach na cykl. Więc jesteśmy świadkami, gdzie ta skuteczność maleje, kiedy weźmiemy właśnie pod uwagę tego rodzaju błędy. I okazuje się, że z tej prawie idealnej 0,2 to niepowodzenie wzrasta według różnych badaczy od 3 do 30 razy. Także jest to naprawdę stanowcza różnica i myślę, że jest to ogromny problem niechętnie poruszany wśród zwolenników właśnie tych metod, jeżeli chodzi o skuteczność. Tak więc wolność od antykoncepcji, tak jak wspomniałam, to myślę, że powinien być tak naprawdę rozsądny wybór, który powinien podjąć każdy świadomy człowiek. No tak, ale jak w takim razie poradzić sobie z planowaniem rodziny, z przyjmowaniem na świat dziecka w najdogodniejszym momencie, jak planować i jak odkładać skutecznie poczęcie dziecka, jeśli istnieją poważne okoliczności życiowe, zdrowotne czy też innej natury. Ja także jako kobieta, jako matka, jako lekarz, jako osoba, która bardzo mocno zawsze próbowała sobie odpowiedzieć właśnie w taki racjonalny sposób, poszukać badań, prawda, zrozumieć jak ten świat wygląda, bo przecież medycyna jest fascynująca, to jest nauka o człowieku, człowiek jest całością i nie można ani rozdzielić duszy, ciała, psychiki. I to wszystko też mnie nakierowywało zawsze na takie szukanie, myślenie, no dobrze, jak sobie poradzić, żeby właśnie jako młoda mężatka zrobić jednak specjalizację, doktorat, pracować, a mimo wszystko zaplanować dzieci i to właśnie w taki sposób zdrowy i etyczny. Na szczęście, proszę Państwa, jest dobra nowina, jak ksiądz tutaj na początku już mówił, istnieją metody rozpoznawania płodności. I nie jest to żaden kalendarzyk i zawsze na początku moich wykładów o tym staram się przypominać, bo są to naukowo wypracowane możliwości obserwacji cyklu miesięcznego, jedynego, niepowtarzalnego, konkretnej kobiety. Jest to po prostu umiejętność określenia wskaźników płodności i możliwość wyznaczania dni potencjalnie płodnych i niepłodnych, a co za tym idzie, w zależności od intencji pary, odłożenia lub planowania poczęcia dziecka. I podejmowanie danego dnia współżycia bądź zachowania abstynencji seksualnej są kierowane przez małżonków właśnie w zależności od tego, jakie jest pragnienie w ich sercu. I okazuje się, że badania prowadzone nie tylko przez Światową Organizację Zdrowia, ale przez różne kliniki na świecie, w których wypracowano różnego rodzaju metody rozpoznawania płodności, wykazują, że ich skuteczność jest naprawdę wysoka. Oczywiście zależy od konkretnej metody, czy jest to metoda jedno- czy wielowskaźnikowa, ale biorąc pod uwagę błąd użytkownika, jest ona bardzo wysoka, bo wynosi, uwaga, od 97 do 99%. I są to naprawdę rzetelne badania zrobione na dużej grupie pacjentek, na dużej liczbie cykli, więc naprawdę są wiarygodne statystycznie i także ostatnie badanie zrobione przez właśnie klinikę w Heidelbergu, opublikowane w dobrym czasopiśmie Human Reproduction, pokazuje, że metoda wielowskaźnikowa, metoda objawowo-termiczna ma właśnie skuteczność 99% w odkładaniu poczęcia dziecka. Także, proszę Państwa, mamy naprawdę zachęcające dane, natomiast bardzo, bardzo wszystkich proszę, aby nie mylić, aby zawsze pamiętać, że są to metody właśnie wypracowane w ośrodkach naukowych. Metody opracowane na naukowym zrozumieniu fizjologii cyklu miesiączkowego kobiety i nie możemy ich w żaden sposób mylić, nazywać kalendarzykiem, bo proszę pamiętać, że to ma swoje korzenie w starożytnym Egipcie, kiedy próbowano obliczać cokolwiek. Oczywiście doskonale wiemy, że to się zupełnie nie sprawdza. Także trzeba pamiętać o tym, że fizjologiczne metody rozpoznawania płodności są też profilaktyką niepłodności, promocją zdrowia prokreacyjnego i wbrew obiegowej opinii mogą być stosowane przez wszystkie kobiety.
I no to... właśnie, przepraszam, bo niekiedy to jest, oponenci mówią, no tak, ale ja pracuję na zmiany, a ja mam pracę właśnie w nocy, no i wtedy to już wszystko jest zaburzone, to nie można. Owszem, jeżeli by stosować metody statystyczne, czyli powiedzmy ten egipski kalendarzyk wspomniany przez panią, no to wtedy oczywiście, no zresztą w Egipcie pewnie pracy na zmiany nie było, to wtedy to nie działa. Natomiast tutaj obserwujemy konkretnie przejawy fizjologiczne u kobiety. Pani mówiła o metodach różnych, ale fizjologiczne, że tak powiem, wskaźniki są jedne, tylko są różne sposoby notacji i powiedzmy interpretacji szczegółowej. Ale medycyna jest jedna.
Oczywiście wszystkie te metody są oparte na fizjologii cyklu miesiączkowego, a to, czy właśnie pacjentka bardziej preferuje mierzyć temperaturę, czy obserwować śluz, a może jedno i drugie, i jeszcze zwracać uwagę na inne wskaźniki płodności, w zależności od metody, to wszystko jest jej oferowane. Mamy na przykład taką poradnię zdrowia prokreacyjnego, ja myślę, że takich poradni powinno być więcej, gdzie pacjentka może zgłosić się, żeby nauczyć się takich ekologicznych metod planowania rodziny. I zawsze do tego bardzo zachęcam także jako lekarz, bo nawet moim studentkom zawsze tak troszkę humorystycznie mówię, no zobaczcie, no jakoś udało się zrobić specjalizację, doktorat, prawda, szczęśliwie być też mamą dzieci i całe 14 lat małżeństwa za sobą stosuje te metody, pomimo dyżurów, pomimo ogromnych stresów, egzaminów, także wszystko jest możliwe i nie ma to właściwie znaczenia, co przeżywa kobieta, jak jest jej życie, czy pracuje na zmiany, czy nie. I ja bym tutaj chciała się też odnieść do takich, prawda, twardych danych.
I państwo nie odcięli się od potomstwa.
No nie, przecież po to założyliśmy rodzinę i dzieci są naszą największą radością, największą też dumą, bo mogę powiedzieć, że mamy trzech synów, z których jesteśmy bardzo dumni i bardzo ich kochamy, cieszymy się z nich, są naszym wielkim darem, ale teraz też prawdopodobnie będzie dziewczynka. Czekamy w styczniu na narodziny naszego czwartego dziecka.
Jest tu z nami.
Ja bym chciała powiedzieć też oprócz własnego tutaj takiego doświadczenia, żebyście Państwo byli spokojni. Światowa Organizacja Zdrowia podaje na podstawie wieloośrodkowych, naprawdę ogromnych badań, że te metody rozpoznawania płodności mogą być stosowane z powodzeniem przez kobiety niezależnie od poziomu wykształcenia, statusu społecznego, szerokości geograficznej, przez kobiety zupełnie zdrowe, ale także przez te, które są obarczone licznymi chorobami. Bo to są bardzo częste pytania, z którymi się spotykamy od naszych pacjentek. No ale jak ja mogę stosować, prawda, te metody, skoro ja jestem taka chora, przyjmuję na stałe leki? I proszę też pamiętać, że mogą je stosować kobiety, które regularnie miesiączkują, ale też te, które zupełnie nie potrafią przewidzieć długości swojego cyklu. I tak właściwie już kończąc to zachwalanie metod rozpoznawania płodności, chciałabym zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że właściwie istnieje naprawdę wiele badań, które wykazują też, że zrozumienie swojej płodności i zaakceptowanie i świadome z niej korzystanie wpływa naprawdę na podniesienie komfortu życia par małżeńskich, które korzystają z tych metod. I przejawia się to w wielu aspektach, bo metody są te całkowicie ekologiczne, a ich brak zgodności z naturą, czyli nie podejmowanie współżycia w dni płodne pomimo takich pragnień, jeśli nie planuje się poczęcia dziecka, nie skutkuje, jak się okazuje, frustracją, ale według wielu badań takich psychologicznych przyczynia się do umocnienia relacji poprzez zaangażowanie obojga partnerów, współmałżonków, zrozumienia natury kobiecej przez mężczyznę, znikomej ilości rozwodów i zadowoleniem z życia rodzinnego z powodu właśnie możliwości planowania poczęcia dzieci w najbardziej upragnionych, dogodnych chwilach swojego życia. Także wszystkich bardzo zachęcam, bo tak jak tutaj Państwu wspomniałam, rzeczywiście mamy twarde, dobre badania naukowe i praktyka pokazuje, że rzeczywiście te metody można stosować z powodzeniem i z radością życia.
Dziękuję Pani Aleksandro. I teraz jeszcze instruktor metody Creightona, Pani Małgorzata Mąsiorska.
Pani doktor przygotowała mi bardzo dobry grunt pod to, co ja mogłabym dodać w zasadzie w tym temacie, bo został on bardzo szeroko przedstawiony i myślę, że każdy, jak do tej pory może nie do końca jeszcze rozumiał znaczenia albo miał jakieś braki, to mógł sobie swobodnie to teraz uzupełnić. Natomiast ja bym może tak w związku z tym odniosła się bardziej do takiego doświadczenia praktycznego rozmów gabinetowych, kiedy to już jako instruktor modelu Creightona właśnie spotykam się z małżeństwami, ale nie tylko. Zgłaszają się też do naszego Instytutu Rodziny w Warszawie coraz więcej po prostu kobiety, które chcą mądrze dysponować swoim zdrowiem, swoją płodnością, właśnie dowiadywać się więcej o sobie, w tym charakterze poznawać metody rozpoznawania płodności właśnie profilaktycznym. Także temat akurat, jak chodzi o naprotechnologię, często dotyka diagnostyki problemów z płodnością, ale tak naprawdę rośnie świadomość, co osobiście mnie bardzo cieszy i I to doświadczam też w swojej pracy, że kobiety częściej, coraz częściej jakby zgłaszają się, wybierają tą drogę do tego, aby właśnie poznawać same siebie. Ja to też tak nazywam, że jest to pewna przygoda dla kobiety, która może no właśnie być bliżej siebie, zacząć siebie lepiej rozumieć. Tutaj pani doktor również wspomniała o tym właśnie wyborze. Ja myślę, że w każdym z nas jest takie dążenie do prawdy, jest w każdym z nas dążenie do tego, co też dla nas najlepsze, dobre i czasami po omacku, ale jednak próbujemy na tą drogę wejść i tak kiedy nawet pierwsze spotkanie odbywa się z małżonkami, którzy przychodzą, czasami trochę przymuszeni przez lekarza, czasami właśnie z własnej inicjatywy, to ku mojemu często zdumieniu, mimo że od 6 lat zajmuję się już w gabinecie tym tematem, a od wielu lat osobiście, bo we mnie też było takie dążenie. Ja jeszcze nie wiedziałam dobrze, co to jest antykoncepcja, w liceum już szukałam wiedzy na temat metod rozpoznawania płodności. Było dla mnie to bardzo jakieś takie ważne i pogłębiałam ten temat. No z czasem stała się to moja nie tylko pasja, ale i zawód. Natomiast dzisiaj, po też wielu latach własnych poszukiwań, odkrywam już często dużo starszym ode mnie kobietom, czym tak naprawdę jest ich natura cyklu, czym jest ich kobiecość. I ku mojemu zdumieniu widzę te otwarte, szeroko oczy, które jakby tym wzrokiem pytają, dlaczego ta wiedza dopiero teraz, dopiero dzisiaj, dlaczego ta wiedza nie widzi światła dziennego, dlaczego lekarze o tym nie mówią, dlaczego i wiele pytań. I często już przy tym pierwszym zetknięciu z tym tematem, jeszcze takim bardzo, bardzo powierzchownym, zarówno kobiety, jak i właśnie ich mężowie mówią, że to jest coś niesamowitego, że oni nie wiedzieli, że to tak funkcjonuje. No owszem, coś tam kiedyś było mówione w szkole na tej biologii. Człowiek wtedy do tego tak bardzo nie przywiązywał wagi. Dzisiaj odkrywają tą płodność na nowo i mam takie poczucie, że od razu w ich sercu i w spojrzeniu jest więcej pokoju, więcej radości i tu zaczyna się pewna historia. I ja mam takie ogromne też przekonanie, że zgodnie z tym hasłem właśnie płodność, czy w ogóle wszystko, co nam jest dane, jest nam nie tylko dane, ale i zadane. Dlatego również jako pedagog w tym, myślę sobie, nie tylko zależy tutaj na naszym, nie tylko chodzi tu o nasz wybór, ale też o to, żeby właśnie podjąć tą taką drogę odkrywania tematu, zacząć się uczyć. Kiedy no właśnie podejmujemy kolejne spotkania z tymi małżeństwami, okazuje się, że no ten pierwszy zachwyt trochę jakby te emocje opadają, bo okazuje się, że no nie jest to takie wszystko proste. Ale jednak chcę tutaj też zauważyć, bo może to jest za często podkreślane, że nauka metod rozpoznawania płodności jest bardzo prosta przecież. Jest na wyciągnięcie ręki, jest tyle informacji. No cóż to takiego obserwować swoje biomarkery, wskaźniki właśnie płodności. No to jest bardzo proste. No ja tutaj chcę na początku się nie zgodzić, bo nie jest to proste, jeżeli chcemy to robić naprawdę dobrze i jeżeli to ma być faktycznie skuteczne i jeżeli ma się to nam przekładać na odkrywanie wielu aspektów, nie tylko płodności, ale też rozumienia siebie, swoich właśnie nastrojów. Kobieta ma szansę odkrywać, kiedy ma lepsze, jakby lepszą energetykę, że tak powiem, jest w stanie więcej działać, kiedy potrzebuje dni wyciszenia. Mężczyznom bardzo to pomaga również rozumieć swoje żony. Ale właśnie trzeba zmierzyć się z tym, że pierwszy etap no jednak wymaga pewnego zaangażowania. Wymaga nauki. No ja zawsze porównuję ten etap nauki do nauki po prostu języka obcego. I tutaj również jest to pewien język. Jest to język no właśnie naszego ciała. On się tak z nami komunikuje. Natomiast jest to bardzo prosty język i tak jak wspomniała wcześniej pani doktor, wszystkie badania to udowadniają, każdy jest w stanie bez względu na wykształcenie, na pochodzenie i tak dalej podjąć tą naukę, bo po prostu jesteśmy ludźmi i to jest kwestia rozumienia własnego ciała.
Języków uczymy się albo na kursach, albo z płyt. A tutaj też można uczyć się przez internet, w internecie, czy książkę przeczytać?
Oczywiście, bo tej wiedzy jest sporo, natomiast rekomenduje się akurat w metodach rozpoznawania płodności, tak jak na przykład właśnie na kursach również różnych języków, jednak konwersacje, czyli pójście do odpowiedniego specjalisty, eksperta, który pomoże nam interpretować powoli te wszystkie dane. Ja zawsze mówię też kobietom, parom, które do mnie przychodzą, że ja jestem tylko takim przewodnikiem dla nich. Podprowadzam ich pod ich własną płodność, pod ich ciało. Ja się nie stanę ekspertem od każdego ciała, każdego człowieka, który do mnie przyjdzie. Ja mogę być ekspertem od swojej płodności. Natomiast w efekcie mojego podprowadzenia i nauki, to państwo stajecie się ekspertami i stajecie się najbardziej odpowiedzialni za swoje ciało i swoje decyzje podjęte właśnie w tym aspekcie też płodności, a więc zachęcam do tego, żeby otworzyć się na to, że tak naprawdę każdy z nas może na tyle zdobyć tą wiedzę, aby nią swobodnie zarządzać, aby siebie bardzo dogłębnie poznać, ale na początku potrzebuje przewodnictwa, tak jak w wielu tematach. I w związku z tym ten pierwszy etap różnie. No w naszym przypadku, jak chodzi o model Creightona, to jest nawet kilka miesięcy takich spotkań, kilkunastu różnie, w zależności od przypadku, bo też są różne i trudne sytuacje, które na początku spotykamy w cyklu, wymagające dalszej diagnostyki, leczenia. Często też, jak chodzi już o przejście pod skrzydła lekarza, to tak naprawdę tu warto też zaznaczyć, że celem już samej naprotechnologii, czy tutaj leczenia, nie jest poczęcie dziecka, tylko zdrowie człowieka, a jak wiemy, podjęcie współżycia w dniach płodnych przez małżeństwo, no, będzie owocować właśnie poczęciem. Natomiast liczy się zdrowie, tak? I kiedy ktoś już też widzi, że to tak pracuje w kierunku zdrowia i dotyka wielu aspektów, bo tak jak tutaj uznaliśmy, człowiek nie jest tylko płodnością, jest wieloma układami, jest tu wiele zależności, również psychologiczno, właśnie duchowych, więc tutaj no, zaczynamy jako ludzie i myślę, te kobiety również, które doświadczają nauki takiej metody czy innej, ale naturalnej właśnie, że zaczynają lepiej rozumieć siebie, otaczające też środowisko i wracają do natury i w tym momencie odzyskują poczucie wolności. Właśnie tutaj, do czego też jakby zmierzam, to na początku wydaje się to być takie trochę właśnie no, ograniczające, bo muszę się uczyć, chodzić na spotkania, są to trudne jakieś nowe nawyki dotyczące robienia obserwacji, pewna dokładność. No, w modelu Creightona no, już jest naprawdę bardzo, bardzo taka skrupulatna, już opisana do granic jakichś szczegółów, ale z czasem jakby wyzwalam się w tym już dobrym rozumieniu i korzystam swobodnie właśnie na podstawie tej wiedzy, którą mam, posiadłam i czuję się szczęśliwą kobietą blisko siebie będącej, bo rozumiem naprawdę bardzo dobrze, co się ze mną dzieje, kiedy reagować na jakieś symptomy zaburzeń, to jest też bardzo ważna sprawa. Ale jakże wiele też daje nam możliwości. Właśnie kiedy idę do lekarza chociażby, jestem w stanie opowiedzieć mu naprawdę, co się ze mną dzieje. Ja mam takie przekonanie, że każdy lekarz powinien nas słuchać. Najpierw posłuchać, tak, zrobić wywiad. A często jest trochę inaczej. My coś tam powiemy, od razu recepta, koniec wizyty i w zasadzie jakieś takie poczucie troszeczkę, no, nie wiem, czy to się wydarzyło, coś dobrego. Powinniśmy my, kobiety, powiedzieć lekarzowi, co się z nami dzieje i rozumieć te objawy, wejść w dialog z lekarzem, a nie tylko być takim suchym trochę odbiorcą propozycji, które no często właśnie dzisiaj są dalekie też od bezpiecznego prowadzenia pacjentki. Nie prowadzą do zdrowia, wręcz do zaburzeń, o których tu już zostało dużo powiedziane, więc już do tego nie będę wracać.
Czyli antykoncepcja jest proponowana.
Tak, tak.
Jeżeli jest jakiś, prawda, problem dzieci, wszystkie w domu, no to już koniecznie trzeba stosować antykoncepcję. No jesteśmy w gronie specjalistów, pani tutaj powiedziała, no jeżeli współżycie w okresie płodności, no to dochodzi do poczęcia. o ile Pan Bóg to życie nam da.
Oczywiście.
Także to jest, Bóg jest dawcą życia i może się różnie zdarzyć, że akurat będzie tak czy inaczej. I Bogu dziękujemy za wszystko i małżeństwa, które rozpoznają płodność, decydują się iść tą drogą bez lęku przy każdym współżyciu, czy środek taki, czy inny zadziała, czy nie zawiedzie, bo tu jest też bardzo istotne poczucie bezpieczeństwa, szczególnie dla żony, prawda?
Właśnie w tym kontekście jeszcze poczucia bezpieczeństwa też taka refleksja mi się pojawiła przy okazji też tego, co mówiła pani doktor, że faktycznie dopiero jakby to naturalne podejście, dopiero natura daje nam życie w zgodzie z naturą. No też właśnie to, co przypomina też nam Kościół, do czego wzywa cały świat, no do tego, żeby jednak żyć w zgodzie z naturą i prawo naturalne jest dobre i najlepsze też dla człowieka i wtedy też jakby w nas jest to poczucie bezpieczeństwa. Ja mam jakby w związku z tym refleksję, że jeżeli jest antykoncepcja, to ona paradoksalnie tak miała wyzwolić kobiety do tego, aby nie przyjmować, odłączyć płodność, podejmować działania seksualne, kiedy się chce, jak się chce, być może także z kim się chce i w dowolnym czasie. I nie jestem do końca przekonana, czy aby na pewno to jest ta radość i to poczucie bezpieczeństwa, jakie wiąże się z takim działaniem. Ponadto jednak zostaje, czy to uświadomione, czy nie, poczucie lęku, stresu związane z tym, a może właśnie to tym razem nie zadziała. Przecież ile jest też dziewczyn, młodych kobiet, które zażywają może regularnie tabletkę hormonalną, przy okazji dbając o włączenie innych metod, też mechanicznych, antykoncepcyjnych, do tego, aby na wszelki wypadek jeszcze tą skuteczność no, jakoś bardziej podciągnąć.
Pomnożyć.
W związku z tym u podstaw tego działania naprawdę kryje się wiele lęku, co nie ma nic wspólnego z wolnością.
I z swojego czasu, jak więcej jeździliśmy, teraz ze względu na stan zdrowia nie możemy, braliśmy udział również w rekolekcjach młodzieżowych i w spotkaniach grupowych. Dziewczyny pytają nas już bez obecności księdza czy siostry zakonnej, spotkanie z małżonkami, jaki środek jest najlepszy antykoncepcyjny. No bo my jako małżonkowie to oczywiście jesteśmy tutaj specjalistami. Nie korzystamy, nie wiemy, jaki jest najlepszy, bo najlepsze jest rozpoznawanie płodności. Trójkę dzieci mamy co 2 lata i to nie jest tak, że tylko antykoncepcja. Ale tu się zgłasza się do głosu pani Aleksandra.
Ja tutaj nawiązując do pana wypowiedzi, nie mogę się powstrzymać właśnie od tego, co też czasami, tak żeby rozluźnić atmosferę humorystycznie, mówię moim studentom, że jak przychodzi pacjent do lekarza i mówi, panie doktorze, najlepszy środek antykoncepcyjny, najlepszy, jaki pan tylko zna, bardzo pana proszę. Lekarz myśli i mówi, szklanka wody. Na to pacjent pyta, ale kiedy, panie doktorze, przed czy po? No jak to? Zamiast. I proszę państwa, jest to bardzo ważne i chciałabym, żeby każdy z nas jako osoba świadoma, jako osoba, która właśnie jesteśmy powołani do tego, aby szukać dobra, prawdy i piękna, byśmy rozumieli, że właśnie tutaj to, co wspomniała pani Małgosia, używanie antykoncepcji nigdy nie da też stuprocentowej pewności tego, że będzie tak, jak sobie życzę, że będzie albo właśnie, że na pewno nie dojdzie do poczęcia dziecka. I chciałabym tutaj bardzo mocno zwrócić państwa uwagę na taki aspekt. Jeżeli weźmiemy pod uwagę metody rozpoznawania płodności, które są oparte na naturze, na fizjologii cyklu, mają skuteczność od 97 do 99%, to oznacza, że jeśli nawet z powodu błędu użytkownika albo innego błędu metody i tak dalej, mamy tutaj bardzo dużo możliwości, tak naprawdę dojdzie do nieplanowanego poczęcia dziecka, to dziecko jednak ma szansę, aby się rozwinąć i urodzić. Natomiast proszę zauważyć, że antykoncepcja, nawet ta taka najbardziej właśnie wysublimowana, najnowsza, tak, która ma hamować owulację, tak jak wspomniałam, proszę zauważyć, przez to, że są obniżone bardzo mocno dawki, mamy bardzo znikome rzeczywiście działania niepożądane w porównaniu do tego, co było kiedyś, ale mamy możliwość do tego, że dojdzie do owulacji, a więc możliwość tego, że dojdzie do poczęcia dziecka, ale to dziecko będzie i tak zniszczone. Dlaczego? Dlatego, że wielokierunkowe działanie antykoncepcji spowoduje, że błona śluzowa macicy nie przyjmie poczętego dziecka, nie przyjmie tej zygoty ludzkiej i jest to niszczenie. Więc proszę zwrócić uwagę, że nie ma stuprocentowego środka, ale możemy wybrać tą drogę, która będzie pozwalała nam kształtować swoje życie, ale zawsze no, damy też miejsce działania Panu Bogu i nie zniszczymy życia.
Kiedyś mieliśmy tutaj, to już przed laty, lekarza, który pokazywał nam zdjęcia śluzówki macicy endometrium w okresie właśnie płodności, gotowej na przyjęcie dziecka. I to było tak jakby powiedzmy taka dżungla podzwrotnikowa, splątane różne liany, liście. Normalnie. A jeżeli mamy właśnie stosowaną antykoncepcję hormonalną, no to jest taka jak jeziora solne wyschnięte. Popękana ziemia, szczeliny suche, żadnej roślinności.
I jeszcze z tym wiąże mi się w związku z tym takie poczucie trochę smutku, że jakby widać te dwa obrazy. Obraz życiodajny, radosny, jakiś cel, do którego dążymy i jakaś pustynia właśnie, smutek, brak. To są wymowne też rzeczy i ja to jeszcze powiem dalej, że przynajmniej co we mnie też rozbudza stosowanie metod naturalnych. Otóż mimo wszystko, no każda z nas, myślę, że się tutaj zgodzimy w większości przypadków, jak chodzi o kobiety, chce być piękna, chce się czuć piękna, chce się czuć wyjątkowa. Chce, żeby w niej to widzieć i doceniać. I jednocześnie, no ja przynajmniej tego doświadczam, że w momencie, kiedy no, mój narzeczony docenia moją urodę, to automatycznie nie mam ochoty też robić wielkich makijaży, bo czuję się zaakceptowana taką, jaką jestem. Nie muszę nic jakby tutaj zmieniać, poprawiać. Czasem ktoś mówi, ale poprawiasz Pana Boga tym makijażem. No, no i właśnie pamiętam taką dyskusję też w takim gronie właśnie troszkę zwolenników antykoncepcji, że antykoncepcja pozwala właśnie na tą regulację cyklów i tak dalej. I ja wtedy nawiązałam, okej, wszystka antykoncepcja, chodzi o hormonalną głównie, sprawia, że te cykle w tych wszystkich kobiet stają się takie same. Trwają równo tyle samo. Jest krwawienie z odstawienia, które ma być złudzeniem miesiączki, czyli masz taką trochę karykaturę swojej kobiecości. Trzeba to, myślę, ten kamuflaż tutaj ściągać, ponieważ również kobiety zaczynają wierzyć w to, że te cykle mają być właśnie zawsze takie same, że kiedy nie mają 28 dni, to są już złe. A ja myślę, że warto podkreślać to, że kobiece cykle są też różnorodne, są indywidualnym naszym wzorem, trochę jak linie papilarne. I one bywają różne, mogą się zmieniać w długości, że to jest nie od razu zaburzenie, tylko właśnie kiedy to rozumiemy, to dodatkowo dodaje nam to tej wyjątkowości i ja myślę, że to też sprawia, że kobieta czuje się bardziej kobietą, kiedy rozumie, kiedy czuje, że to jest właśnie ta wyjątkowość, która idzie za tym cyklem, a nie kiedy wpada w szablon no, wielu, wielu tysięcy takich samych sytuacji, cyklu regularnego, w dużym cudzysłowie, właśnie stworzonego sztucznie przez jakiś środek.
Dziękuję Państwu, Aleksandra i Krzysztof, obydwoje lekarze. Też metody naturalne nie są im obce. Od samego początku tak było?
Tak. Spotkaliśmy się z metodami naturalnego planowania rodziny po raz pierwszy na kursie przedmałżeńskim w poradnictwie rodzinnym. Byliśmy wtedy studentami 4. roku Wydziału Lekarskiego. Do wszystkiego podchodziliśmy bardzo sceptycznie. Wszystko sprawdzaliśmy. I tutaj nagle informacja, jak planować życie rodzinne za pomocą metod naturalnych. Wydawało nam się po wysłuchaniu tego wykładu, że to wszystko ma sens, że to wszystko działa logicznie. Byliśmy już po egzaminach z fizjologii, tak naprawdę ze wszystkich przedmiotów teoretycznych. Nie mieliśmy podstaw, żeby zakwestionować logikę tego, co nam przekazano. Nie pozostało nic innego, jak
zapisaliśmy się na kurs nauczyciela metod naturalnych, żeby jeszcze głębiej wejść w tą metodę, jeszcze więcej zgłębić jej tajników. I tutaj jakby nastąpiła ta pełnia połączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnością korzystania z metody. Nie sposób było się tego wyprzeć. Wszystko się zgadzało, stanowiło harmonię, fizjologia cyklu i ta umiejętność korzystania z obserwacji wskaźników płodności dawała nam tą możliwość wyznaczania dni płodnych i dni niepłodnych, rozróżniania ich w sposób jednoznaczny. Zaczęliśmy sami korzystać z tej metody. Widzieliśmy efekty. I tutaj bardzo ważna rzecz, że metoda naturalna, planowanie rodziny, to jest sprawa dwojga ludzi, to jest sprawa małżonków, nie tylko żony, ale tutaj mąż jest potrzebny, on musi się włączyć. Żona dokonuje obserwacji, ale te obserwacje zapisywane są przez męża. I w ten sposób obydwoje wiedzą, jaki dzień cyklu jest, czy są to dni płodne, czy niepłodne, czy podejmujemy współżycie, bo planujemy przyjęcie dziecka, czy też z ważnych względów wstrzymujemy się. Może to jeszcze nie jest najlepszy moment dla naszej rodziny, ale to wszystko dzieje się wspólnie. To powoduje, że zbliżamy się ku sobie, że jakby ta miłość jest pełniejsza, wzmacnia się więź małżeńska. Ale także chcieliśmy pójść dalej, chcieliśmy podzielić się tym doświadczeniem, ale też umiejętnością z innymi i stąd nasza praca, posługa w poradnictwie rodzinnym. Przekazywaliśmy to innym narzeczonym, dodawaliśmy otuchy, odwagi, że to jest możliwe, że nauka ta jest prosta, że naprawdę nie potrzeba wiele wysiłku, żeby to wszystko zrozumieć, a w praktyce, w zastosowaniu to naprawdę jest łatwe.
To rozpoznanie płodności jest nie tylko w celu określenia płodności, ale tak jak już tutaj mówiła pani Małgorzata, poznania w ogóle samopoczucia żony. I na przykład, dlaczego dzisiaj taka wściekła jest, taka drażliwa? Aha, no tak, oczywiście. Spojrzałem do zeszytu, już wiem. I oczywiście w tym momencie nie jestem na nią zły, no bo rozumiem, że tu działa akurat fizjologia. Ona naprawdę nic nie ma przeciwko mnie, tylko jest taka pobudliwa bardziej. I od razu nie ma problemu. Nie muszę się tam boczyć albo czekać, aż przeprosi mnie. Przechodzę nad tym do porządku dziennego. I właśnie to, o czym jeszcze tutaj pan mówi, poradnictwo rodzinne. Trzeba zauważyć, że w Polsce od lat, już wielu, gdzieś 40 paru co najmniej, jest obligatoryjne, obowiązkowe takie, powiedzmy nawet szkolenie, które przychodzą na rzeczy w zakresie rozpoznawania płodności, co jest jakimś ewenementem światowym, bo są państwa, gdzie są może lepsze nawet pomoce naukowe ku temu, ale nie jest to obligatoryjne. Można, ale nie musisz. A u nas trzeba jednak. Także jest to jakieś osiągnięcie duszpasterstwa rodzin w Polsce, choć wiele niedostatków jeszcze w tej dziedzinie jest.
Ja myślę, że w tym aspekcie, którym tutaj mąż opowiadał, że właściwie byliśmy w jakimś sensie zachwyceni tym, że te metody są tak naukowe, tak fizjologiczne i zaczęliśmy też myśleć, jak tutaj to właściwie rozpowszechnić też poza poradnią rodzinną, bo właściwie był taki moment, myślę, że to już jest koniec tej epoki, kiedy przypięto taką łatkę tym metodom, że są to metody kościelne, prawda? A okazuje się, że jednak są to metody wypracowane w wielu ośrodkach naukowych na świecie i to nasze pragnienie serca, żeby właściwie też naszym braciom lekarzom o tym mówić, pokazywać, zaczęło gdzieś tam w nas kiełkować i po tych 10-12 latach po skończeniu studiów, 14 ponad latach małżeństwa, udało się dzięki pomocy Pana Boga wraz z innymi ludźmi dobrej woli właśnie stworzyć taką poradnię zdrowia prokreacyjnego, gdzie tych ekologicznych metod rozpoznawania płodności mogą się nauczyć wszyscy, bez względu na to, jaki mają światopogląd, czy są w kościele, czy są jeszcze gdzieś w drodze, są poza nim, są w innej religii, ale mają możliwość właśnie w ramach po prostu takiego naturalnego rozumienia zdrowia prokreacyjnego, konieczności jego ochrony i konieczności takiego właśnie życia zgodnego
zgodnego z ekologią, z naturą, mogą skorzystać właśnie z tych metod dzięki temu, że taka poradnia powstała. Także myślę, że jest to bardzo ważny aspekt, żeby o nim pamiętać, żeby zachęcać do tego.
Trudno szerzej o tym mówić, bo czas nas goni, ale adres strony internetowej?
Zapraszam Państwa na stronę www.naprocentrum.pl, poradnia zdrowia prokreacyjnego w Gdańsku.
www.naprocentrum.pl, to wystarczy, tak? Bo są już różne poradnie, ale o tej nazwie jest jedna. I pan Krzysztof jeszcze dokończyć.
Chciałem zaprosić też wszystkie pary, wszystkich narzeczonych, ale też może małżonków, którzy tego kursu nie przeszli, żeby jednak realizować te kursy, a w żadnym względzie nie rezygnować, nie starać się pójść na skróty, ponieważ to będzie owocowało. Ta wiedza, ta relacja, ona później przynosi dobre owoce, buduje relację właśnie małżeńską. Szanujemy nasze różnice płciowe przez zrozumienie siebie nawzajem. Uczymy się odpowiedzialności za siebie, ale także może nawet przede wszystkim za małżonka. I tutaj też chciałem wrócić do tego, że w metodzie konieczna jest wstrzemięźliwość w pożyciu, jeśli nie planujemy poczęcia. Ta wstrzemięźliwość ma miejsce w dni płodne. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, że to jest tak naprawdę dobro dla nas, ponieważ to wyczekiwanie, ten moment, kiedy jakby świadomie wstrzymujemy się, to jakby pogłębia naszą relację małżeńską przez akceptację tej sytuacji, ale także to wyczekiwanie jakby też podgrzewa atmosferę wzajemnej relacji przez zrozumienie, poszanowanie. Ta więź cały czas się wzmacnia, a zarazem ogromna delikatność we wzajemnej relacji małżeńskiej. To ten czas to jest także czas okazywania sobie czułości, miłości, przez gesty, przez przytulanie. Jest dowiedzione, że ci małżonkowie, którzy stosują tą metodę, którzy także świadomie dokonują tej wstrzemięźliwości, oni chętniej ze sobą rozmawiają, także na te tematy intymne. Nie wstydzą się, nie boją się siebie nawzajem. I w tym momencie jakby dochodzimy do tej pełni, że drugi człowiek staje się, czy jest dobrym dla mnie. On zawsze jest osobą, a nigdy nie jest przedmiotem używania. Tutaj warto o tym jeszcze raz powiedzieć, że antykoncepcja sprowadza bliskość do używania, a tutaj wręcz przeciwnie. Jakby wychodzimy Panu Bogu naprzeciw, to On nas prowadzi i wypełniamy Jego wolę przez bycie małżonkami i przez akceptację naszej płciowości. I tutaj tak naprawdę trzeba się odnieść do tego, o czym pisał święty Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio. To tak naprawdę jest kwintesencja tej treści, którą Ojciec Święty zawarł. I może tak kończąc, nasze świadectwo to jest ta radość ze stosowania metody naturalnej w planowaniu naszej rodziny. I można powiedzieć, że struktura naszej rodziny obecna opiera się na tej metodzie. I możemy o tym zaświadczyć. Trójka dzieci, czwarte w drodze, 14 lat małżeństwa. I wciąż można powiedzieć, że my jakby na nowo cieszymy się naszą relacją, naszą bliskością. Pomimo upływu lat można powiedzieć, że tak samo jesteśmy świeży, w tym radośni. I też poświadczają to inni. Niejednokrotnie jakiś udział w pielgrzymkach, na wycieczkach spotykamy się z osobami, których nie znaliśmy. No, oni zapytują, czy my jesteśmy nowożeńcami. Jak mówimy, że staż małżeństwa na początek powyżej 10 lat, no nie dowierzają. Czyli tutaj mogę dać świadectwo, że naturalne metody planowania rodziny, one owocują i widać to na co dzień.
A my 47 lat i też się ciągle kochamy.
O właśnie, przy okazji też chciałam powiedzieć, że z kolei my jesteśmy z narzeczonym na takim etapie właśnie już oczekiwania na małżeństwo. Zostało nam do 18 października tego roku raptem kilka dni. Swoją drogą cieszę się, że dzisiaj mi tutaj towarzyszy, duchowo wspiera. Natomiast to jest też dla nas niesamowita w tej chwili droga. Doświadczamy też tego, ja oczywiście od lat już wielu prowadzę obserwacje. Już mogę zauważać, czy jesteśmy gotowi pod kątem zdrowia na przyjęcie dziecka. Będziemy na pewno starać się, jak się tylko najszybciej będzie dało. I już dzisiaj też podjęliśmy taką drogę właśnie przygotowania się jak najlepszego. Wiemy, że niedługo po ślubie będzie ten czas i w zasadzie już radośnie będziemy chcieli podjąć też taką właśnie drogę.
Ja jeszcze chciałabym jako lekarz, który na co dzień pracuje z parami właśnie borykającymi się z problemem niepłodności, zachęcić wszystkich Państwa do tego, aby jednak metody rozpoznawania płodności były częścią życia, ponieważ są takie grupy osób, które uważają, no dobrze, ale po co właściwie jest obserwować, coś planować, trzeba wszystko tak jak Pan Bóg daje, przyjmować i w ogóle to nie ma sensu. Okazuje się na prostym przykładzie z życia wziętym. Para, która właśnie miała takie podejście, 2-3 lata mijają, 4, okazuje się, że jednak dziecko nie przychodzi na świat pomimo otwartości, pomimo starań. Trafiają do naszej poradni i pierwsze co pytam, ale jak wyglądały wcześniej cykle? I pacjentka, która nie śledzi tych cykli, nie rozważa, nie obserwuje się, to właściwie, no można powiedzieć, te 2-3 lata ma stracone. Jeśli lekarz ma możliwość wglądu w to, jak wyglądały cykle, jakie były krwawienia miesiączkowe, czy były jakieś odchylenia, jakieś zaburzenia już wcześniej, ma możliwość poprowadzenia tej diagnostyki dużo, dużo szybciej i dużo łatwiej. Także jest to naprawdę w wielu aspektach bardzo ważny wymiar, żeby swoją płodność znać, rozumieć i stosować metody.
Dziękuję bardzo, ale jest z nami ksiądz, który też, ksiądz Jarosław Ciechanowski, też chciał coś powiedzieć.
Tak, panie Leszku, ja celowo, że tak powiem, milczę, bo jest tutaj rzeczywiście bardzo dużo do powiedzenia. Państwo mają niesamowitą wiedzę. Wiedzę, która jest oparta na badaniach naukowych, na tym, co natura niesie w życiu człowieka, czyli co niesie tak naprawdę Pan Bóg w życiu człowieka. I nie trzeba tu jej wielkiej teologii uprawiać, nie trzeba jakby popierać tego dokumentami wielkimi kościoła, chociaż one są, bo jest encyklika Humanae Vitae Pawła VI, Jan Paweł II, razem z biskupami wypracowali adhortację Familiaris Consortio, które te dokumenty ustosunkowują się do tego wszystkiego, co tutaj wybrzmiało bardzo pozytywnie. Ale nade wszystko należy zwrócić uwagę na największą wartość, jaką jest życie człowieka, jakim jest sam człowiek i jakim jest miłość, czyli zadanie, jakie zostało powierzone człowiekowi. Człowiek jest stworzony przez Boga do miłości, czyli ta miłość może się realizować tylko najpełniej w małżeństwie. I małżonkowie, zawierając związek małżeński, mają wielkie zadania, by tą miłość podtrzymać, żeby o tą miłość zadbać. A ona się najbardziej też wyraża w tej cielesnej sferze życia, kiedy małżonkowie z sobą współżyją. Dlatego trzeba jak najwięcej wysiłku włożyć, i to nie tylko kobieta, ale również i mężczyzna, przez towarzyszenie kobiecie w poznawaniu tych naturalnych metod rozpoznawania płodności. Bo nie mówimy tu o antykoncepcji. Antykoncepcja jest wbrew w ogóle naturze człowieka, wbrew naturze miłości. Osłabia relacje małżonków, powoduje wiele ubocznych skutków, które tutaj wybrzmiały, czyli antykoncepcja z natury jest zła i trzeba ją od razu z życia małżeńskiego wykreślić, jeżeli myślimy poważnie o małżeństwie i miłości, o rodzinie, o szczęśliwym małżeństwie, a tutaj Państwo rzeczywiście są dowodem tego szczęśliwego małżeństwa i rodziny i pokazuje ich świadectwo, że zaufanie Panu Bogu do końca, czyli przyjęcie tego, co Pan Bóg zaprojektował, a zaprojektował świat, a w nim człowieka z całą jego naturą, owocuje szczęściem, którego tak wszyscy tak naprawdę pragną, o którym się mówi bardzo powszechnie, że wszyscy chcą być szczęśliwi. I to jest na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba niczego szczególnego, wystarczy poznać siebie jako człowieka, jako mężczyznę i kobietę, stanowić jedno w małżeństwie, we wszystkich wymiarach życia małżeńskiego, wtedy człowiek będzie szczęśliwy. I tego wszystkim nam życzę, właściwie małżeństwom i rodzinom, bo księża to żyją w samotności.
Serdecznie Bóg zapłać. Wydaje się, że i tak przeciągnęliśmy troszkę tutaj w studiu nasze wywody, dlatego zapraszamy w tej chwili, tak, kochani radiosłuchacze, Państwa.
drodzy radiosłuchacze, dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 numer telefonu, a dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:47 już minęła. Dzisiejszy temat, wolność od antykoncepcji. I odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Z tej strony Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
kogo witam?
Z tej strony Wanda. Właśnie przysłuchuję się temu wszystkiemu, jak tutaj Państwo rozmawiacie i chciałam się podzielić taką swoją świadectwem. Przez wiele, wiele lat używaliśmy antykoncepcji z mężem i trafiłam po dużo, dużo latach małżeństwa, bo jesteśmy ponad 20 lat małżeństwem. Trafiliśmy na studium rodziny, pochodzimy z diecezji łomżyńskiej. I od kilku lat właśnie takie tam się odbywają spotkania z małżonkami. Poznaliśmy metody i od tej pory zaczęliśmy stosować metodę Ricera. To jest też metoda właśnie na podstawie badania temperatury i obserwacji. Zmieniło się w naszym małżeństwie. Mąż większe zaufanie jakby do mnie nabrał. I tak jak Państwo tutaj opowiadali, właśnie inaczej teraz jakby przebiega nasze pożycie. Mamy większy szacunek do siebie. Poprzez stosowanie tej antykoncepcji dla męża byłam jako przedmiot właśnie traktowana, że muszę być jakby dyspozycyjna. No teraz właśnie zmieniło się od kilku lat. Bardzo wdzięczna jestem Panu Bogu za to, że pozwolił nam trafić na te studium, trafić na takich ludzi i zmienić nasze, nasze życie. I dziękuję za to Panu Bogu.
Dziękujemy bardzo, Pani Wando. Także to są pozytywne skutki właśnie wprowadzenia do swojego życia innego nastawienia do płodności. Inne nastawienie, nie konsumenckie, ale miłości. Z miłością spoglądam na współmałżonka, pochylając się nad wykresem, który czy notacją tego całego cyklu, pochylam się właściwie nad moją żoną i nad jej ciałem i duchem. Ich szanuję i patrzę, jakie są możliwości, a nie to, że dyktuję, wymagam, bo jest, powiedzmy, że małżeństwo uprawnia do jakiegoś, no powiedzmy, darmowego wyżycia w tej dziedzinie. Kolejny telefon odbieramy.
Słuchamy, Radio Maryja.
Dzień dobry, ja z panią doktor mogę mówić?
Są przy telefonie, słuchamy
pana. Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Macie państwo 3 synów i 4 w drodze, a jeśli to będzie też chłopczyk...
To będziemy bardzo wdzięczni Panu Bogu i tak nawet kiedy decydowaliśmy się na kolejne dzieciątko, to właściwie nie dlatego, że jeszcze nie mamy dziewczynki, chociaż muszę Panu przyznać, że wiele osób pytało i nie wiem właściwie, czy mogę zdradzić, czy mąż się zgodzi. Kiwa, że tak. Dzięki zdobyczom dzisiejszej techniki badanie USG potwierdziło, że rzeczywiście będziemy mieć, mamy dziewczynkę, która ma przyjść na świat w styczniu i wiele razy spotykamy się z takim radosnym uśmiechem na twarzy, o nareszcie, gratulujemy. Ja mnie bardzo dziękuję, ale rzeczywiście cieszę się z tego, że będzie dziewczynka, jakaś odmiana, ale gdyby to był chłopiec, również byłabym bardzo szczęśliwa.
Dlatego ten temat poruszyłem, bo miałem znajomego, on już nie żyje, niedawno zmarł, zginął, właściwie nie zginął, zmarł, no tam miał wypadek, no nieważne. Mieli 3 dziewczynki i mówi do mnie, powiedz Rysiek, co zrobić, mam 3 dziewczyny, a chciałbym wreszcie chłopaka mieć. I powiedziałem mu, że jest taka teoria, że podobno plemniki, nazwijmy to męskie, które decydują o płci męskiej, są podobno szybsze, ale mniej wytrwałe. Natomiast żeńskie są wolniejsze nieco, ale za to wytrwałe. I jeśli to się skoreluje z owulacją, jajeczkowaniem kobiety, no to można sobie zafundować płeć też.
Kiedyś była taka teoria, tak. Dziękujemy panu za to przedstawienie tego tematu.
Ja króciutko odniosę się do tego. Rzeczywiście ta teoria, tak można powiedzieć, taki logiczny, zdrowy rozum powinna się sprawdzać, bo tak jak tutaj pan wspomniał, plemniki typu Y są mniejsze, a więc w bardzo płodnym śluzie, czyli w tym śluzie najbardziej, kiedy zbliża się owulacja, one będą szybsze niż te plemniki X, czyli te, które jakby odpowiadają za płeć właśnie żeńską, ponieważ one są większe, a więc też wolniejsze. I wtedy było takie myślenie, że właśnie poczęcie dziewczynki będzie prostsze, kiedy współżycie jest podejmowane w tych dniach cyklu, kiedy śluz jest już płodny, ale nie jest aż właśnie tak bardzo wodnisty, tak to prosto kolokwialnie powiedzmy, jak właśnie bliżej owulacji. Okazuje się jednak, że nie jest to aż takie proste, ponieważ aby doszło do zapłodnienia komórki jajowej, ona musi być, tak powiem prosto, obsiądnięta przez kilka tysięcy plemników, więc nie wystarczy ten taki prosty wyścig, kto pierwszy, ten lepszy, tylko rzeczywiście musi to być dużo, dużo plemników, żeby dotarło do komórki jajowej, żeby doszło do reakcji akrosomalnej, żeby właściwie na zasadzie zmiany stężeń i hormonów i takiej właśnie po prostu elektryczności komórki plemnik jeden mógł wniknąć do środka.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Krzysztof z Małopolski.
Prosimy.
Ja mam takie 3 sprawy do omówienia dla Państwa. Pierwsza jest taka, stosowanie metod naturalnych wymaga, jak Państwo wspomnieli, notowania temperatury, prawda, albo też obserwacji śluzu. Z tego, co się orientuję, to notowanie temperatury powinno odbywać się rano, mniej więcej o stałej godzinie, prawda? Proszę mi powiedzieć, co w sytuacji, kiedy kobieta właśnie, nie wiem, pracuje jakoś w taki sposób, że no nie jest w stanie właśnie rano notować tej temperatury, co wtedy należałoby robić?
To pierwsze pytanie.
Tak, to jest pierwsze. Drugie pytanie jest takie, proszę mi powiedzieć, czy ktoś pokusił się może o jakieś opracowanie tych metod naturalnych, nie wiem, jakiejś jednej może wybranej, w formie takiej jakiejś, nie wiem, aplikacji komputerowej, że po prostu może ktoś, kto miałby problem z interpretacją po prostu takiego wykresu, żeby mógł się posłużyć jakąś aplikacją, która by interpretowała te wskaźniki za niego, jakby oczywiście po wprowadzeniu odpowiednich danych do programu komputerowego. To jest drugie moje pytanie. I trzecia kwestia to jest taka, proszę mi powiedzieć, jeżeli małżeństwo stosuje metody naturalne i no powiedzmy, no nie chcę, aby to dziecko się poczęło, więc współżyje w okresie niepłodnym, to czym taka postawa różni się od stosowania tak zwanej właśnie zwykłej antykoncepcji, skoro zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku chodzi o to samo, czyli o to, żeby to dziecko się nie poczęło. Są po prostu tylko inne środki, natomiast cel jest ten sam. I w takim razie to byłyby trzy te moje pytania, jasne, do Państwa. Dziękuję bardzo.
Bardzo ważne pytania, dziękujemy.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem, Panie Krzysztofie.
Dobrze, to zaczniemy od trzeciego pytania.
Ksiądz.
Najpierw, czym różni się współżycie małżeństwa w okresie płodnym i niepłodnym? I dlaczego Kościół uważa, bo uważa, że współżycie małżonków w okresie niepłodnym nie jest grzechem i że może dochodzić do takiego współżycia? Otóż musimy się odwołać do natury samego małżeństwa. Małżeństwo z natury jest nakierowane na jedność i na zrodzenie potomstwa. Czyli same stosowanie antykoncepcji, zobaczmy, burzy tą naturę małżeństwa, czyli nie dochodzi do pełnej jedności, bo stosowanie antykoncepcji, czy to chemicznej, czy mechanicznej, nie daje takiej gwarancji, nie stwarza takiej okazji do poczucia jedności i jednocześnie wyklucza poczęcie potomstwa. Dlatego też Kościół nawet uważa, iż małżeństwo, które wyklucza, czy narzeczeni, którzy wykluczają poczęcie dziecka, czy współżycie, czy nawet wykluczają potomstwo, uważa, że takie małżeństwo może być nieważne nawet. Nie ma sakramentu. Wracając do tego pytania, dlaczego to współżycie jest możliwe i nie pociąga żadnych skutków moralnych? Dlatego, iż małżonkowie zachowują naturę małżeństwa, czyli nie wykluczają jedności, a jednocześnie nie wykluczają też poczęcia dziecka.
No właśnie, ale jeszcze właśnie ważne są etyczne zasady. Musimy to etycznie stosować, to znaczy otwartość na życie i każde dziecko przyjmujemy.
Tak, oczywiście w tym zawarta jest cała moralność chrześcijańska.
Tak jak przy antykoncepcji nie chcemy zdecydowanie dziecka, absolutnie nie może się pojawić, tak tutaj jesteśmy otwarci na życie, jeżeli Pan Bóg nam da.
Tak, małżeństwo ma
takie
zadanie.
Ale w tym momencie
zadanie,
nie planujemy, prawda? Ale jak będzie, no to przyjmiemy oczywiście, nie? Także to jest też bardzo istotne. Teraz lekarze.
Ja może odniosę się do tego pierwszego pytania, które Pan zadał na temat mierzenia temperatury. Powiem najpierw tak po prostu z własnego doświadczenia jako kobieta, ponieważ akurat stosujemy metodę właśnie termiczno-objawową. Ja proszę sobie zdać sprawę z tego, że aby zrobić specjalizację, musiałam wielokrotnie dyżurować, prawda, ogromne stresy przy zdawaniu egzaminów, więc to wszystko nie jest mi obce. I myślę, że wszystkie pacjentki, które pracują na zmiany, mają dokładnie te same pytania. Więc chciałam tylko krótko powiedzieć, że metoda dała sobie z tym radę. Nie będę tutaj przytaczać konkretnych, prawda, wytycznych, ale jest możliwość 3-godzinnego snu, jest możliwość korekcji temperatury, ale z drugiej strony proszę zauważyć, że właśnie jest takie bogactwo metod rozpoznawania płodności, że jeżeli nie decydujemy się z pewnych względów na to mierzenie temperatury, bo jest ono albo niewygodne, albo właśnie pacjentka no, nie będzie ufała tym pomiarom, bo pracuje na zmiany, jest bardzo nerwowa i widzi, że no właśnie nawet czasami dzwonek budzika potrafi ją tak wyrwać i podnieść jej temperaturę, że właśnie no, te zakłócenia mogą być na tyle duże, to po prostu może zdecydować się na inny rodzaj obserwacji i na przykład na tylko i wyłącznie obserwowanie swojego śluzu. Także jest to i na pewno wyjście dla każdego. Natomiast jeżeli chodzi o te aplikacje, których pan wspomniał, istnieje cały szereg różnych technologii wspomagających badanie śluzu, interpretację, także różnego rodzaju urządzenia, które badają pomiar stężenia hormonów płciowych w moczu. Nie chciałabym tutaj żadnego z tych urządzeń wymieniać, żeby to nie było odebrane jako, prawda, reklama. Natomiast jest bardzo dużo tych takich, można powiedzieć, urządzeń wspomagających, ale także aplikacji takich internetowych, stron internetowych, gdzie można bezpośrednio nawet z instruktorem wejść prawda, w kontakt, żeby uczyć się właśnie taką drogą. Ale jest bardzo dużo też takich ciekawych aplikacji, to szczególnie młodzież lubi, które można pobrać nawet na telefon prawda, komórkowy i te obserwacje gdzieś tam nawet w tramwaju sobie nanosić właśnie w tych aplikacjach.
Jeszcze uzupełniając faktycznie odpowiednio do pierwszego i drugiego, ja tak jakby ze swojego wieloletniego doświadczenia jeszcze może uzupełnię to pytanie, bo czasami ono też nie wynika ze zmiennego trybu pracy, ale czasami też po prostu z jakiegoś takiego oporu do stosowania takiej czy innej metody ze względu na przykład na trudności codziennego wstawania. No różne też mamy jakby swoje ulubione pory życia, nie każdy rano najlepiej funkcjonuje i może mu się na wiele lat kojarzyć to z jakimś naprawdę dużym obciążeniem i trudem. Ja zresztą po wielu latach mierzenia temperatury też jakoś tak uśmiechnęłam się na model Creightona z tego względu, że on jest zwolniony z pomiaru temperatury, a jest oparty tylko na bardzo wnikliwej, bardzo dokładnej obserwacji śluzu, który to śluz jest mniej podatny na czynniki właśnie, czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne, mogące wpływać na błąd w interpretacji. Więc może tak jeszcze tylko to uzupełniając, faktycznie tych metod jest wiele. Polska jako kraj właściwie właśnie na skalę światową jest takim niezwykłym miejscem, gdzie mamy dostęp do wszystkich tych metod, do nauczycieli tych metod, co ważniejsze, więc możemy właśnie korzystać z tego całego zasobu, jaki jest. Warto tylko po prostu uruchomić poszukiwania i można tą metodę sobie dopasować, tak jakby na swoje potrzeby. Natomiast co do właśnie drugiego, to pani doktor też tutaj wspomniała właśnie o tych licznych wariantach. No, ja tutaj jeszcze dodam takie coś, bo nam się naprawdę faktycznie gdzieś w świadomości te metody ciągle kojarzą z jakimś takim staroświeckim podejściem. One nie tylko idą do przodu w naukowości, one są cały czas badane, cały czas poszerzane. O wiele aspektów też mogących wpływać na zdrowie, na płodność, ale właśnie też i za tym idzie cała technologia komputerowa, cała technologia właśnie współczesna, która ma ułatwiać ten dostęp, a ja przyznam, mimo że jestem powiedzmy z tego młodego już pokolenia, że jednak ten zapis tradycyjny jest jedno naprawdę całkiem najlepszy, że tak powiem, sprawdza się i z tymi technologiami też jest różnie, one bywają bardzo takie podatne na uszkodzenia, także zachęcam mimo wszystko do tradycyjnych zapisów.
Ołówek i zeszyt w kratkę, tak? Znaczy pewniejszy niekiedy niż komputer, bo wszystkiego nie weźmie pod uwagę, są różne zakłócenia, o których my wiemy, a komputer tak. Akurat w programie nie przewiduje tego rodzaju i nie wiemy jak to interpretować. Ja jeszcze powiem, bo tutaj specjalistów mamy, ja nie jestem takim specjalistą, ale użytkownikiem powiedzmy sobie, wieloletnim i jeżeli jest praca na przykład na zmiany, no to po prostu mierzy się po odpoczynku, który odpowiada odpoczynkowi nocnemu, więc przed wstaniem i tylko tyle. I to funkcjonuje. Pani doktor?
Ja już tylko chciałam uzupełnić, że jeżeli chodzi o te wszystkie metody wspomagające, te technologie wspomagające, one zawsze mają niższy wskaźnik skuteczności niż metody te naturalne. To kiedy pacjentka sama zna swój organizm i decyduje, tego dnia jestem płodna, czy też jestem niepłodna, jest to o wiele bardziej wiarygodne, ale także musicie Państwo pamiętać, że dla lekarza, który może spojrzeć na wykresy, na karty obserwacji śluzu, dużo łatwiej jest korzystać właśnie z takiego zapisu, z notacji papierowej, niż z tych aplikacji, bo one często, prawda, w tych telefonach są bardzo różne, bardzo takie, no one rzeczywiście pomagają użytkownikowi. Natomiast jeśli chodzi już później o prowadzenie diagnostyki zaburzeń cyklu czy niepłodności, to rzeczywiście ta notacja papierowa jest niezastąpiona i najtańsza chyba.
23:05. Drodzy Państwo, o tej porze zwykle podajemy informacje. Zaczynamy od rekolekcji spotkania małżeńskie.
Spotkania małżeńskie od 17 do 19 października we Wrocławiu, w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Częstochowie i w Szczecinie. I tak we Wrocławiu zgłoszenia przyjmują Państwo Alicja i Wiesław Ściegienkowie pod numerem telefonu 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012.
I proszę Państwa, jeszcze w tym tygodniu, czyli od 10 do 12 października we Wrocławiu, jeszcze są wolne miejsca u Państwa Ściegienków na te rekolekcje, bo za tydzień też one będą z ukierunkowaniem bardziej na małżeństwa, które biorą dzieci do adopcji. Także jeszcze od 10 do 12 w tym tygodniu, w ten weekend Państwo Ściegienkowie przyjmują
zgłoszenia. W Białymstoku zgłoszenia przyjmują Państwo Sułkowscy po 17. Telefon 661-754-243. Powtarzam, 661-754-243. W Bydgoszczy Państwo Wyczyńscy zgłoszenia przyjmują. Telefon 509-180-030. Powtarzam, 509-180-030. W Częstochowie Państwo Kaweccy pod numerem telefonu 608-141-915. Powtarzam, 608-141-915. W Szczecinie Państwo Piotrowscy przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 600-912-488. Powtarzam, 600-912-488.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 14 października, Fundament Życia Małżeńskiego. Ojciec Grzegorz Jankowski, Państwo Iwona i Igor Gielniakowie oraz Państwo Elżbieta Jerzy Geppertowie ze wspólnoty Kochać i Służyć. A 21 października temat rodzina po stracie dziecka. Pani Małgorzata Bronka. I odbieramy kolejne telefony. Aha, jeszcze nasi goście, prosiłbym o podanie może jakiegoś kontaktu stron internetowych, raz jeszcze powtórzyć, do tego centrum, naprocentrum,
www.naprocentrum.pl.
Dobrze.
Przy okazji może też dodam o odpowiednio Instytut Rodziny w Warszawie, też placówka naprotechnologii. Strona internetowa, tak? www.instytut-rodziny.pl.
Instytut-rodziny.pl. Dziękuję bardzo. I telefon.
Słuchamy, Radio Maria. Tak, słuchamy.
Tak. Wy powinniście się udać.
Skrócił się telefon. Coś się stało.
Także, drodzy Państwo, dziś mówimy o wolności od antykoncepcji, bo życie w lęku nie jest życiem radosnym i szczęśliwym, a znając swoje ciało, znając cykl, można żyć szczęśliwie, nie licząc lat małżeństwa.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Helena Starzyny.
Szczęść Boże.
Mam już 6 dzieci. Można powiedzieć, że dzieci nie były aż tak jakby planowane, jak to teraz się planuje. dzieci się rodziły, tak jak zgodnie z przykazaniami. I chciałabym zapytać teraz, jak się ma te 40-50 lat, czy takie planowanie naturalne będzie dobre, bo wiadomo, organizm się starzeje, te cykle będą pewnie już nieregularne i czy, no to wiadomo, że w tak późnym wieku dziecko urodzić to nie jest też dobrze. I jeszcze jedno pytanie, czy choroba tarczycy może mieć wpływ na właśnie na urodzenie dzieci, czy może mieć to związek z zaburzeniami właśnie miesiączkowymi, czy właśnie z zajściem w ciążę?
Rozumiemy pytanie, dziękujemy. Pani Heleno i odpowiedź.
Ja może zacznę od końca pani wypowiedzi. Choroby tarczycy, zarówno nadczynność, jak i niedoczynność, mają ogromny, często niedoceniany przez lekarzy nawet wpływ na płodność. I okazuje się, że właśnie choroby tarczycy mogą bardzo zaburzać i rozwój wzrastających pęcherzyków i fazę ciałka żółtego, a także wydłużać krwawienia miesiączkowe. Także tutaj to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Na pewno, jeżeli istnieje choroba tarczycy, powinna ona być leczona szczególnie u młodych dziewcząt, które planują poczęcie dziecka, ale też u pacjentek, które właśnie są w tym okresie okołomenopauzalnym, ponieważ jest to taki też okres, kiedy zdarzają się właśnie częstsze krwotoki, krwawienia z dróg rodnych i czasami jest to po prostu tak, że no jest to w jakimś sensie fizjologią, skraca się faza lutealna, jest niedobór progesteronu, ale też ogromny wpływ ma na to właśnie niedoczynność tarczycy, która jest dzisiaj bardzo, bardzo częstym, powszechnym schorzeniem. Także tutaj na pewno pomoc endokrynologa jest niezbędna i koniecznie się trzeba udać właśnie tutaj do takiego specjalisty. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie metod rozpoznawania płodności, są one właściwie, jak to tutaj profesor Hilgers próbuje to reklamować, skrojone na miarę, właśnie na miarę każdej kobiety w każdym momencie jej życia prokreacyjnego. Czy jest to nastolatka, która dopiero zaczęła miesiączkować, czy jest to kobieta właśnie w okresie rozrodczym, taka w pełni sił, czy właśnie pacjentka, która zbliża się do menopauzy. Ponieważ metody rozpoznawania płodności, tak jak wspominam, niczego nie zakładają odgórnie. Jest to po prostu każdego dnia rozpoznawanie wskaźników płodności. I te wskaźniki właściwie w każdej metodzie są te same, tak jak tu już zostało powiedziane, natomiast jest inny sposób podejścia do tego, interpretacji czy dokładności zapisu. Ale na pewno można te metody stosować. Jest to rzeczywiście trudny okres w życiu kobiety i warto tutaj skorzystać właśnie z porady instruktora, żeby samodzielnie tutaj nie próbować wszystkiego interpretować. Ale jest to rzeczywiście tak, że na pewno można to stosować i nie musimy rezygnować w tym momencie właśnie z tych naturalnych metod.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ja jestem osobą...
Ale kogo witamy? Może się pani nam przedstawić?
Alicja z Północy Polski.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Ja skończyłam już 70 lat ponad. Chciałam dać jakieś świadectwo. No trzeba to policzyć wcześniej, czyli to były lata 70-80, kiedy byłam w okresie, że tak powiem, rozrodczym i seksualnym. I powiem, chciałam dać takie świadectwo, że poznałam wtedy program profesora Fiałkowskiego. Stosowaliśmy to w małżeństwie przez około 15 lat. I zdawało to egzamin na 100% i mierzenie temperatury, bez względu na to, czy to się pracuje na zmiany, czy pracuje się, że tak powiem, w cyklu takim, jak to się mówi, normalnym, zupełnie nie ma znaczenia, tylko trzeba rozpoznać, być systematycznym, prowadzić wykres i zawsze zdawało to egzamin. Nie było najmniejszego problemu. Także chciałam tylko dać świadectwo, że jest to metoda, nie wiem jakie są teraz metody, teraz słyszę, że państwo mówią o jakichś innych, ale metoda profesora świętej pamięci Białkowskiego była w moim przypadku na 100% się sprawdzała.
Tak, objawowo-termiczna.
Dziękuję bardzo.
Tak i nasza.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Marek z Wrocławia.
Szczęść Boże, witamy pan.
Takie jedno pytanie. Jak ma się w mentalności planowanie naturalne poczęcia dziecka właśnie poprzez te metody, a antykoncepcja pomoże też być taka grupa ludzi, którzy potraktują naturalne planowanie rodziny jako swoistą antykoncepcję. To jest moje pytanie. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Chyba taka grupa ludzi zawsze może być i zawsze może wykorzystać w złym celu. Proszę bardzo.
Przypominają mi się w tym momencie jedne z takich badań, które zostały przeprowadzone wśród par, które miały takie nastawienie, że chcą uczyć się metod rozpoznawania płodności, ale za wszelką cenę nie chcą zajść w ciążę, tylko że nie wybierają antykoncepcji ze względów właśnie
ekologicznych,
tych właśnie całych skutków ubocznych, światopoglądu, ale nie chcą zajść w ciążę. I teraz zostało im zaproponowane właśnie nauka metod rozpoznawania płodności i ku dosyć dużemu zaskoczeniu w pierwszym takim etapie tych badań 20% z tych małżeństw jakby zmieniło w ogóle swoje podejście do tematu płodności, do tematu w ogóle planowania poczęcia, do tego, że zobaczyli, że to nie jest tak, że kiedy raz zajdę w ciążę, to po niej posypią się kolejne po prostu 5 następnych albo więcej i tego nie są w stanie w ogóle opanować, że to ma właśnie być na tej zasadzie, że nie będą mieć na tym zupełnej kontroli. No, natura będzie decydować, a nie oni. I to faktycznie pan poruszył ważny temat, bo jest coś też takiego jak mentalność antykoncepcyjna, mentalność właśnie w zgodzie z naturą i otwarcie na życie, ale też metody rozpoznawania płodności tutaj otwierają nas na rozumienie, zwracamy do tego samego naszego organizmu i tych wskaźników i pozwalają, no właśnie, tą mentalność dobrą jakby przeżywać.
Ja myślę, że można by było jeszcze
ksiądz
dopowiedzieć i wrócić właściwie do początku naszej rozmowy. Błędem jest w ogóle nazywanie naturalnych metod jakąś naturalną antykoncepcją. Właściwie moglibyśmy mówić bardziej o odpowiedzialnym rodzicielstwie, które z natury dąży do tego, aby dziecko poczęło się w odpowiednich warunkach, w odpowiednim czasie, czy to ze względu na warunki jakieś fizyczne, czy ekonomiczne, czy psychologiczne i społeczne, Kościół, moralność, którą Kościół propaguje, zakorzeniona w naturze człowieka, dąży do tego, aby człowiek decydował, w jakim momencie dziecko ma się począć. Nie nazywajmy tego jakąś naturalną antykoncepcją, tylko mówmy o odpowiedzialnym rodzicielstwie.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Chciałbym na poziomie ogólności chciałbym spojrzeć na ten omawiany problem od strony rozpoznawania go przez umysł ludzki. Otóż umysł podpowiada, a doświadczenie dodatkowo poucza, że każdy twórca chce w tym, co tworzy, zawrzeć cząstkę samego siebie i chce siebie wypowiedzieć. Podobnie ma się rzec z twórcą człowieka, czyli z Bogiem, który jest miłością, ale no, można założyć z dużą pewnością, że w akcie stworzenia człowieka wyposaża w tą cechę. I każdy więc człowiek, który się rodzi, przychodzi na świat z pewnym potencjałem miłości, która gdzieś w tajemniczych okolicznościach się zatraca i potem nie dochodzi do głosu. A ta miłość zakłada między innymi posługę względem drugiego człowieka, w tym pomoc słabszym, posługę myślenia, a jesteśmy świadkami czegoś innego. Pomoc słabszym nie ma, lecz ich zabijanie. A dodatkowo to odczytuję jako zabijanie miłości, która w najczystszej postaci przychodzi na świat jako podarunek Boga. Jeśli chodzi o posługę myślenia, to tutaj zabójca człowieka ma tak jakby zanik myślenia, bo gdyby pomyślał, to zauważyłby, że sam mógł być ofiarą antykoncepcji, a jednak nie stał się nią. Ktoś dał mu szansę przyjścia na świat. I tutaj po prostu to powinna być zwykła konsekwencja w myśleniu, która podpowiada sposób postępowania. Także rozum, ale przede wszystkim wiara są najlepszym światłem na drodze rozpoznawania, czym jest antykoncepcja, a przede wszystkim naczelna zasada w życiu człowieka, że w centrum naszego myślenia powinien być Pan Jezus, a On o tych, co nie myślą, to mówi takie słowa, że o nierozumni, jak nieskore są serca wasze. I to jest w starych tłumaczeniach Biblii, znaczy w nowych, tysiąclecia, Biblia tysiąclecia. A ja miałem dostęp kiedyś do starych tłumaczeń i tutaj to brzmiało już bardziej wyraźnie. Jezus mówi o głupi i leniwego serca. A na koniec jest smutna konstatacja. Jakkolwiek by brzmiało słowo Boga, widać, że człowiek w dużym stopniu po prostu Boga nie słucha. To tyle z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Pawle. Także na pewno trzeba Pana Boga słuchać. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, potem jest współmałżonek, potem są dzieci, a potem dopiero inni ludzie. To wszystko się układa dobrze. Korzystajmy z pomocy, jaką są poradnie rodzinne przy każdej parafii. Mamy jakiś problem w tym zakresie, zgłośmy się tam. Jeżeli nawet dana poradnia nie potrafi rozwiązać problemu, to ksiądz skieruje do poradni diecezjalnej, do innych poradni, które na terenie miasta czy okolicy znajdują się. Także nie zostawajmy sami z problemem, tylko chodźmy i szukajmy rozwiązania.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Mariola i też tak chciałabym się, troszeczkę słucham tej audycji i też chciałabym się jakby swoim takim podzielić doświadczeniem. Ja od 10 lat jesteśmy w małżeństwie i mamy 4 dzieci. I też jakoś te sprawy zawsze były bardzo istotne i ważne dla mnie. W szczególności, że widziałam, jak jakoś rodzice nie za bardzo sobie z tym radzili, więc ja pomyślałam, że no warto byłoby zadbać o takie sprawy. I skończyłam takie studium życia rodzinnego, gdzie właśnie bardzo, bardzo, bardzo dobrze były omówione sprawy relacji małżeńskiej, dialogu i też właśnie naturalne planowanie rodziny. I też myśmy jakoś tak od początku z mężem, trzymając się Boga, chcieli mieć więcej dzieci. No i, ale to też no oczywiście metody i pierwsze dziecko takie wyplanowane i później pragnienie pojawienia się kolejnego dziecka, więc znowu też no, zaplanowane, że tak powiem. I później też weszliśmy do takiej wspólnoty, gdzie było bardzo wiele mówione o otwartości na życie, o przyjmowaniu kolejnych dzieci. I to już zaczęło troszeczkę tak we mnie samej, jest taki pewien konflikt, widziałam, to mówię o swoim doświadczeniu. Z jednej strony tutaj przyjmowanie dzieci, które Bóg chce dawać, ale z drugiej to planowanie, które tak naprawdę ja no boję się, bo już 2 dzieci, mały i tak dalej. No ale dobrze, to modlimy się. No i pojawia się pragnienie kolejnego dziecka i pojawia się kolejne dziecko. No ale już 3 małych dzieci, jakieś kłopoty finansowe, które no oczywiście w naszym kraju w większości rodzin wielodzietnych się pojawiają. I mój mąż nie ma pracy, ja bardzo dużo pracuję, bo akurat ja miałam pracę. I pojawia się 4 dziecko, tak zwane nieplanowane. No i też we mnie taki no, szok i trudność w tym względzie, no ale tak naprawdę też cały czas jest ta modlitwa i wspólna, i tam osobista. I później już tak skracając, ale rodzi się czwarte tam dwie dziewczynki i czwarte dziecko, drugi chłopczyk. I to wszystko się tak zmienia. Ja widzę, że to było błogosławieństwo wielkie. Bóg wyciągnął mnie z tej pracy. Mogę być w domu. Oczywiście nadal są kłopoty finansowe, no bo, ale to już jest jakby, odchodzi na dalszy plan. Pan Bóg bardzo, bardzo to nam we wszelkich sprawach błogosławi, pomaga. I z czwartym dzieckiem, z tym Ignasiem, ja na niego patrzę i gdy on się urodził, to zrodziła się taka myśl. Jeszcze Pan Bóg bardzo mi mocno pokazał, że to było jego wolą, żeby poczęło się to dziecko, bo po poczęciu zaraz było bardzo silne krwawienie, że ja myślałam, że to jest krwawienie miesięczne. Tak teoretycznie to dziecko nie powinno przeżyć tak mocnego krwawienia, po czym USG no, pokazuje, że dziecko zamiast miesiąca, tak jak myślałam, ma 2 miesiące. I przy tym czwartym dziecku pojawiła się taka myśl, jak ja człowiek, taki słaby, że każde dziecko jest cudem, jest człowiek sam w sobie jest kimś tak wielkim, że jak ja nawet, tylko mówię, że to jest moje doświadczenie, jak ja nawet przez naturalne metody mam mówić Bogu, że chcę czy nie chcę. Teraz wiem, że to jest nadal bardzo trudne dla mnie, ale bardzo bym chciała, jeśli Pan Bóg tego chce, przyjąć kolejne dziecko, nawet w trudach. I bo nie wiem, to jest duża walka, gdy to ja mam o tym decydować. Chciałabym, żeby właśnie poczęcie dziecka, nawet jeżeli ono już nie planuje tego dziecka, jeżeli ma się począć, Panie Boże, to niech się poczyna, bo chcę ufać, że to jest Twoja wola. I chcę przyjąć, jeśli chcesz dawać nam kolejne dzieci, to chcę je przyjmować. To wiem, że trudno też to wyjaśnić, bo to jest bardzo moje takie, taki też jakby szok przeżyłam, gdy taka intuicja mi się pojawiła, że to tak może być, bo tak wielu ludzi też wokół nas nie ma dzieci, strasznie się starają. Czyli dziecko nie może być, poczęcie dziecka takim, że to jest przypadkowe, że zdarzyło się. Nigdy tak nie jest. Zawsze jest to wielka wola Boża.
Tak jest, Pani Mariola. Bóg zapłać za to świadectwo.
Dziękuję również.
Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki,
na wieki wieków. Amen.
Dzwoni Mateusz z Regii. Chciałem się podzielić swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o metodę Creightona. Jestem w małżeństwie już trzeci rok i staramy się z żoną o dziecko. I tak jak tutaj przedmówczyni moja powiedziała właśnie o tym, że już ma czworo dzieci. No i cieszę się bardzo i gratuluję. Tak my od dłuższego czasu się staramy i na razie no są jakieś, nie jestem w tej chwili przekonany, czy to dzieciątko się poczęło właśnie, ale wszystko na to wskazuje. W najbliższym czasie, za tydzień, moja żona będzie jechać do swojego doktora i wtedy będziemy już przekonani, że to dzieciątko się już na tym świecie pojawiło. Ale chciałbym też właśnie powiedzieć, że po tych 3 latach starań też przynajmniej to jest taka z mojej strony było już takie troszeczkę zniechęcenie, może nie zniechęcenie, ale zostawienie wszystkiego, tych wszystkich swoich spraw i takich jestem troszkę zdenerwowany, przepraszam. Trzeba zostawić wszystko Panu Bogu i po prostu często rozmawiam z żoną i ona zawsze mówi, że ona jest spokojna, ona się tym wszystkim nie przejmuje i tak naprawdę często się modli, że niech Pan Bóg, niech Jezus da dzieciom i innym rodzinom, bo ona jest w stanie to wytrzymać, przytrzymać i całe życie swoje zostawia Panu Bogu, Jezusowi. Także to jest takie świadectwo też, że w takim właśnie czasie, kiedy zaufamy Panu Bogu, On nam robi taką niespodziankę i często nas zaskakuje, bo jednak On ma swoje plany wobec nas i my swojego życia nie jesteśmy w stanie zaplanować na 100% i możemy planować, a okazuje się, że Pan Bóg ma inne jakieś plany wobec nas, także tak, to jest takie moje świadectwo. I
dziękuję, Panie Mateuszu. Serdeczny Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. No właśnie. Ale plany Boga są lepsze. My kombinujemy, a Pan Bóg ma lepsze plany. Dobrze. Pani Małgorzata Mąsiorska.
Ja tylko tak krótko jeszcze odniosę się do ostatniej wypowiedzi, bo faktycznie jeszcze jest jedna taka ważna rzecz, której tutaj tak nie zostało to powiedziane, ale przy okazji właśnie wypowiedzi Pana Mateusza to sobie mocno tak skojarzyłam, że wiele, akurat już tutaj wracam do moich doświadczeń gabinetowych i do rozmów z parami, które zgłaszają się, borykają się z podobnymi właśnie rozterkami, ten czas, oczekiwanie. I tak naprawdę zawsze, kiedy już udaje się, kiedy jesteśmy obdarowani tym poczęciem, to też taka refleksja wychodzi ze strony tych małżeństw, że oni zaczynają widzieć, po co ten czas był. Że ja też jakby na doświadczeniu tych małżeństw nauczyłam się rozumieć, że w życiu naszym wiele czasami bardzo trudnych doświadczeń nas spotyka i one są też jakąś drogą do bycia, do zrozumienia czegoś ważnego w swoim życiu, do być może zadbania w swoim życiu o coś więcej i bardzo często też one przybliżają nas do nas samych, do Pana Boga. Więc w tych trudach też warto widzieć sens, drugie dno, trzecie dno czasami. I myślę, że taką też drogą, jeszcze raz tutaj wracając do metod rozpoznawania płodności, może być taka przygoda, szczególnie właśnie myślę dla kobiet, które mogą w sobie wiele odkryć. Do tego zapraszam.
Tak. Pani Małgorzata Mąsiorska, Bóg zapłać. Pani Małgorzato.
Dziękuję bardzo.
Państwo Aleksandra i Krzysztof Kicińscy.
Ja pragnę jeszcze raz bardzo mocno zachęcić Państwa do tego, aby metody rozpoznawania płodności towarzyszyły każdemu małżeństwu, ponieważ jest to naprawdę inwestycja nie tylko we własne zdrowie, ale też właśnie w relacje, w trwałość małżeństwa. I chciałabym zapewnić jako lekarz, żebyśmy też jako katolicy wyszli z takich kompleksów, że są to jakieś takie metody, które trzeba po cichutku używać, niekoniecznie się do nich przyznawać. Są to metody wypracowane naukowo. Zapraszam do tego, aby właśnie sięgać po fachową literaturę, szukać lekarzy, których jest coraz więcej, którzy potrafią interpretować cykle, pomagać na podstawie tych cykli, którzy nie lekceważą oznak zgłaszanych przez pacjentów, które właśnie w taki wnikliwy sposób potrafią obserwować swoje wskaźniki płodności, bądź też jakieś patologiczne sytuacje, które się pojawiają. Zachęcam Państwa do tego, aby właśnie metody rozpoznawania płodności były częścią po prostu życia małżeńskiego i też wszystkich, którzy są odpowiedzialni za życie, za zdrowie prokreacyjne, za zdrowie publiczne społeczeństwa, aby zrozumieli, że właśnie te metody są świetnym narzędziem do tego, aby o to zdrowie społeczeństwa dbać, aby zapobiegać niepłodności.
Medycyna rozwija się wszechstronnie i pozostaje tak naprawdę nam korzystać z bogactwa jej, które nam daje, ale pamiętajmy o tym, żebyśmy korzystali przede wszystkim w świetle troski o drugiego człowieka i jego dobro.
Dziękuję. Ksiądz Jarosław Ciechanowski.
Drodzy Państwo, korzystamy z dobrodziejstwa jednego małżeństwa, które jest pośród nas i przyszłego małżeństwa i narzeczeństwa i drugiego małżeństwa, które prowadzi tę audycję. I tak mi przyszła na myśl, zresztą wynika to już nawet z dokumentów Kościoła, czyli ze stanowiska Kościoła. Małżeństwo ma również zadania apostolskie. I te małżeństwa, które odkryły bogactwo metod naturalnych planowania rodziny, czy tak dzisiaj nazywamy to rozpoznawania płodności, mają również pewnie misję do tego, żeby innym małżeństwom przekazać to dobrodziejstwo natury i samego Boga. Dlatego też Kościół opiera się na tych małżeństwach, tworząc poradnie życia małżeńskiego. Różne wspólnoty posługują spotkania małżeńskie, chociażby organizują rekolekcje, ale i spotkania, wieczory dla narzeczonych, to całe doświadczenie życia małżeńskiego jest potrzebne, żeby innym pomóc, jak żyć w małżeństwie. I o to dzisiaj bardzo mocno apeluję. Nasza diecezja toruńska również bardzo potrzebuje dobrych małżeństw, takie, które mogą stać się świadkami, tak jak ci, którzy są tutaj dzisiaj w studio.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za wszystkie telefony. Dziękujemy naszym gościom, księdzu Jarosławowi Ciechanowskiemu. Bóg zapłać, księże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Również.
Jak to dobrze, że duszpasterz z nami jest.
Cieszę się.
Pani Małgorzacie Mąsiorskiej, Bóg zapłać. Pani Małgorzato.
Ja również dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom też za te wypowiedzi. Szczęść Boże.
Państwu Aleksandrze i Krzysztofowi Kicińskim, Bóg zapłać Państwu.
Bóg zapłać serdecznie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy panu Krystianowi za realizację audycji. Zapraszamy za tydzień. temat Fundament życia małżeńskiego. Drodzy Państwo, ta dzisiejsza audycja już jutro w południe powinna być dostępna w internecie na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków. Zresztą w internecie można nasze audycje znaleźć do 10 lat wstecz. Wszystkie co tydzień, które mamy dla Państwa, dla Państwa, by Państwo mogli lepiej się kochać, bardziej kochać Boga, bardziej być wyrozumiałymi i dla siebie, i dla dzieci. Dlatego serdecznie zapraszamy na wszystkie wtorkowe nasze audycje. 23:45 powolutku się zbliża. Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.